Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Panie Borysie.
Dzień dobry, Panie Remigiuszu i witam, szanowne Państwo słuchaczy, widzaczy.
Widzaczami to jeszcze widzę. To pierwszy raz, proszę Państwa.
Nie wiem, co tu się dzieje zupełnie, ale...
Mamy dzisiaj przepysznego partnera, najlepsze wafelki Grześki, więc będziemy opowiadali o grzeszkach i mam nadzieję, że ta historia Państwa zainteresuje.
Oj tak.
Bo mamy kilka. Mieliśmy tylko tego rodzaju problem, bo bardzo mi się podoba opowiadanie o grzeszkach, ale już żeśmy parę razy opowiadali i nam się grzeszki wyczerpały. To znaczy ja już tak wielu grzeszków nie mam. Chciałbym mieć jak najwięcej. A te grzeszki tutaj, to moja córka jest bardzo szczęśliwa, bo za każdym razem, kiedy mamy taki segment partnerski, to ja zawsze kupuję więcej grzeszków niż zazwyczaj i moja córka się czai na mnie, jak usłyszała, że dzisiaj to kazała mi wszystkie, jakie w ogóle są do kupienia rzeczy, bo chciała każdego spróbować, więc tam się będzie objadać teraz mocniej niż zazwyczaj. Ale o grzeszkach, jako że mamy pewną listę, być może interesującą, chciałbyś zacząć historię?
Czy... Dobrze, ja zacznę od... Dobrze. Od... Grzeszki to są takie, proszę Państwa, takie przewinienia, które wybaczamy, które są może...
Nie sobie są wybaczamy, inni no, czasami tak, nam nie wybaczają tak łatwo, ale...
Ale tak. I ja mam coś, tak się zastanawiałem i w sumie doszedłem do wniosku, że z FIFA mam taką relację, że jest taka rzecz, która mnie strasznie wkurza. Znaczy z FIFA, z FC24, która mnie wkurza, a która jest też, jest na końcu, może być pewnego rodzaju sprawcą największej przyjemności. I to jest taka sytuacja, Remik już wie, bo jest częstym graczem w FC24, że... Ta gra, jak wrzucisz tam dużo pieniędzy, to ta gra pozwala ci grać lepszym składem niż twoi konkurenci. A lepszy skład to jest, no, pay to win to jest za mocne słowo, ale masz znaczącą przewagę. To jest chyba to samo, ale okej. Okay. Ja się tak tłumaczę, bo cały czas jestem, proszę Państwa, graczem FC, czyli pierwszy stopień to jest, co to jest? Wyparcie.
Tak, tak.
I proszę Państwa, więc jak ja widzę, jak zaczyna się gra, to pokazuje się skład przeciwnika. Jak ja widzę tam, że Jerzy Dudek na bramce, że tam jakieś Ronaldinho, jakiś ktoś tam jest, takie najdroższe karty, wszystko to się świeci jak w cyrku. Ja mówię, OS. Już tak mi humor pada, mówię, już jest druga w nocy, już chciałem ostatni meczek sobie zagrać, pójść spać, ale to widzę, będzie... przeorze mnie straszliwie. Przychodzi pierwsza połowa, ja przegrywam 2-0 i tam już wszystkie kombinacje, jakieś zmiany formacji, wiesz, wymiana zawodników. I w takim scenariuszu, jeżeli uda ci się jednak wygrać, a wielokrotnie, dokładnie 3 razy, udało mi się wygrać przez te 50 lat grania w FIFA, to jest to największa satysfakcja, że dałeś radę typowi, który wrzucił to w to kupę siana i masz chociaż taką satysfakcję małą, że być może no, że skill ma znaczenie. Nie twój, bo, znaczy nie mój, bo ja nie mam, ale być może jego słaby ma znaczenie, że pieniądze aż tak się nie liczą. Nie, no dobra, trochę się liczą, no powiedzmy sobie szczerze, ale jest to wygrać z kimś, kto ma naprawdę drogi, taki odwalony skład, to jest największa satysfakcja. I właśnie przez tą satysfakcję, no ja trochę wybaczam właśnie te grzeszki mikrotransakcji FC. O, no ale pamiętajmy, pierwszy etap wyparcie u mnie, to... Że...
To jest taka zasada, że przy grach pay to win, jeżeli nie płacisz za content, to znaczy, że sam jesteś contentem, więc jesteś właśnie tam, tak czy nie?
No nie, bo jeżeli ktoś, kto kupę siana płaci i dostaje, wiesz, 7-1 ode mnie, no to nie wiem, czy jestem dla niego contentem, raczej frustracją.
No tak, tak, no w tym przypadku tak. No na pewno ale się to nie często mówiłem, zdarza, ale...
Rzadko się...
To jesteś dla niego motywacją, żeby wydać kolejne pieniądze na kolejne pakiety, jest to, więc
jest
może
możliwe,
może
tak. Jest to możliwe.
To ja mam inne historie. Jako, że próbowałem szukać tych grzeszków w innym miejscu niż u siebie. No właściwie zawsze jest lepiej szukać u innych grzeszków niż swoich własnych, prawda? Ale pomyślałem sobie, w branży gier zdarzają się takie bardzo specyficzne sytuacje, które czasami określamy mianem kłamstwa, a jeszcze nie zawsze są kłamstwem, tylko są zapowiedzią przerysowaną. Deweloperom się zdarza, opowiadając o grze, którą dopiero projektują. Todd Howard jest świetnym przykładem, ale on to jest akurat manipulant, więc ja bym powiedział, że w jego przypadku to nie są grzeszki zdecydowanie, ale on miał takiego kolegę i ten kolega się nazywa Pete Hines i ten kolega odszedł już z Bethesdy, być może na skutek różnych kontrowersji, które się wydarzyły, który bardzo, bardzo był zdenerwowany, kiedy ludzie zarzucali mu kłamstwo, że on okłamywał ludzi, że mówił o grze coś, czego tam w tej grze nie było. I on się tłumaczył w ten sposób, że owszem, być może ostatecznie tego nie było, ale jak o tym opowiadałem, to żeśmy to planowali i mieliśmy nadzieję, że to, i to był jego grzeszek, że on wierzył w to, że mogą coś zrobić, ostatecznie nie dowieźli. Więc to się zaczęło bardzo niewinnie od takiego grzeszku, a potem przeszło niestety już w taką informację, którą ludzie przyjęli i uznali, że to będzie faktem i być może i zdecydowanie mieli rację, żeby się gniewać. Podobny grzeszek zresztą, uwaga proszę Państwa, to może striggerować, popełnił Sean Murray, zapowiadając No Man's Sky. I kiedy on o tym opowiadał, na samym początku, to jeszcze były takie plany, to jeszcze myślał, że to zrobią. A potem, jak już nie wiedział, że nie dadzą rady, to już przestało być to grzeszkiem i zaczęło się robić manipulacją, za co też mu się strasznie po głowie dostało.
Ostatecznie miał rację.
No ostatecznie tak. Zajęło to zdecydowanie więcej czasu, więc zdecydowanie w kategoriach grzeszku możemy to omawiać, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Ale proszę Państwa, nie tylko twórcy gier popełniają tego typu błędy. Graczom też się, proszę Państwa, zdarza. I jak sobie przypomnicie przypadek Cyberpunka, który miał całą masę swoich problemów, rzecz jasna, o tym nie będziemy rozmawiali. Ale też przed premierą tej gry zdarzyło się coś takiego, że dziennikarze doskonale wiedzieli, że pisanie o Cyberpunku przyniesie bardzo pozytywny odzew, będzie dużo kliknięć, będzie dużo czytelników. Więc zaczęli myśleć o różne historie. Zaczęli jakieś plotki z Twittera wyciągać i opowiadać o tym, jakby coś takiego miało się zdarzyć w grze. Czyli na przykład jakieś zapowiedzi, rzeczy, które nigdy tam nie były planowane, nigdy nie miały się tam znaleźć. I graczom się zdarzało, że wierzyli w to, że tak bardzo chcieli zobaczyć to wszystko w tej grze, że traktowali to jako fakt, nie zastanawiając się za bardzo, czy to ma sens i czy CD Projekt faktycznie to zapowiadał. Więc my gracze, i oczywiście nie chcę obwiniać graczy, bo też jestem graczem, ale też mamy skłonność czasami do wierzenia w rzeczy, które absolutnie nie mają żadnego sensu, bo chcemy, żeby gra była dobra, żeby była udana i to jest taki nasz grzeszek w ramach równowagi i deweloperzy popełniają jakieś i my. Ale to my wydajemy pieniądze, więc my mamy prawo. Chociaż oni też wydają, ale też zarabiają na nas odrobinę.
Chociaż ja muszę przyznać, że nie pamiętam takiej rzeczy, żeby było przy Cyberpunku, że coś prasa rozdmuchała rzeczy, które... Bo CD przez tyle lata tyle rzeczy naobiecywał, że to... Nie wiem, co tam było wymyślone.
Ja jestem przekonany, jeszcze przed premierą nagrywałem materiał, w którym omawiałem rzeczy, które zostały zapowiedziane przez CD Projekt i te rzeczy, które zostały przez dziennikarzy stworzone. Więc ten materiał tam jest u mnie na drugim kanale, ale teraz nie czułem potrzeby, żeby go szukać, więc to udokumentowane są rzeczy. To nie jest tak, że wyssałem sobie z palca.
Ja nie kojarzę po prostu, to nie tutaj.
W porządku, nie mam problemu.
Proszę Państwa... No ja wiesz, jaka jest twoja relacja z Cyberpunkiem.
To jest miłość ogromna i grzeszna tak, jest
prawda,
bardzo.
To prawda. Napiszcie nam w komentarzach oczywiście, jakie grzeszki związane z grami, z twórcami gier albo z graczami są dla was no, grzeszkami, czyli nie, przeszkadzają, ale może nie są aż tak bardzo istotne. Wybaczacie. O, to jest najważniejsze. Koniecznie sprawdźcie wafelki grześki i proszę Państwa, najważniejsza teraz, najważniejsze pytanie, Remigiuszu, co u Ciebie słychać?
No, na pierwszy rzut oka chyba widać, że Banksiego widziałem.
O! Koszulka, rzeczywiście.
No i tak, przy czym, żeby wszystko było jasne, nie? Jak na przykład mówię, że widziałem Picassa, to nie mam na myśli, że widziałem Picassa. Tak, jak Banksiego też nie widziałem. Nie jestem do końca pewny nawet, czy to jest oficjalna wystawa, ta, która tutaj jest w Polsce, bo wydawało mi się, że gdzieś tam na billboardzie widziałem, że to jest unofficial, ale wygląda bardzo, bardzo jest interesująca to wystawa. Banksy jest artystą brytyjskiego pochodzenia, street art uprawiał i ten street art potem się chyba przerodził w taką sztukę klasyczną bardziej, sprzedawaną za miliony funtów. I jest dosyć znana postać. I tak może nie dla mnie jakoś super znana, dla mojej żony. Ja tak w zasadzie zacząłem go poznawać od niedawna, natomiast jego prace są mi bliskie, bo widziałem je niejednokrotnie, ale jakoś tak nie przypisywałem za bardzo twarzy do twórczości. Tym bardziej, że tej twarzy przypisać się nie da. On jest dyskretnym bardzo artystą, ile się orientuje. Taki, ma takie anarchistyczne, takie wolnościowe jest. Nie lubi wojny i to właściwie nikt nie lubi. On to bardzo dobrze oddaje w swoich pracach. Fajne rzeczy robi. Ja z reguły mam taki duży problem, żeby wskazać, jeżeli coś wyraźnie mi się podoba. W grach nie mam takiego problemu, ale jeżeli widzę jakieś rzeczy, że ona mnie zabiera do sklepu i mówi, zobacz, jakie to ładne. Ja mówię, nie mam zielonego pojęcia, czy to ładne, czy to nieładne. Natomiast Banksy ma w sobie coś takiego, co trochę mnie chwyta za serce. Są takie rzeczy, które zwracają uwagę i które można podziwiać i jakoś tak trochę inaczej się patrzy na tą jego sztukę niż na wszystko inne. Więc gdzieś tam trochę poruszyło mnie to, co widziałem. Zresztą właściwie te wszystkie jego prace to miałem okazję zobaczyć jeszcze przed wizytą tam na wystawie, tu we Wrocławiu w hali stulecia. Więc już wiedziałem, czego się spodziewać. Ale tam na miejscu fajnie było. I byłem z żoną i z moją córką, sześcioletnią moją córką. I ona też była zachwycona. Świetne zdjęcia, żeśmy zrobili, bo to są, jako że to są murale, ona miała na sobie tak zupełnie przez przypadek taką bardzo wyrazistą, żółtą koszulkę i w tej koszulce świetnie kontrastowała z tymi takimi czarno-białymi obrazami albo z czerwonym tłem. Naprawdę super zdjęcia, których Państwu nie pokażę, bo tam raczej tak dyskretnie ze zdjęciami rodzinnymi od czasu do czasu coś tam córkę wrzucę, ale to taki do albumu rodzinnego to będzie super, super sprawa. Przy okazji pozdrawiam serdecznie, spotkałem jednego z naszych widzów, który przyjechał z Katowic na tą wystawę, bo usłyszał u nas, że jest we Wrocławiu. No więc influencerkę pousketeczniałem przez chwilę, bo zachęciłem kogoś do kultury. Więc jeżeli Państwo są w pobliżu Wrocławia, to naprawdę gorąco polecam wybrać się, bo to bardzo jest fajna wystawa. Ona jest taka trochę multimedialna, jest trochę filmów, jest trochę tych obrazów, jest trochę murali. Bardzo dobrze to i historie, gdzie powstawały niektóre prace. Więc interesująca rzecz. Interesująca, bardzo, bardzo dobrze to, fajnie przygotowane. No a potem poszliśmy na burgerki, więc przyjemne z pożytecznym. Jakby nie patrzeć. To taki miałem dzisiaj dzień, a jak u Ciebie dzisiaj wyglądało?
Dzisiaj to nic, bo ja to niedzielę zwykle siedzę nad podcastem od rana, więc, ale w tygodniu byłem dwa razy w kinie. Raz w kinie w Nowych Horyzontach na takim przeglądzie krótkich metraży i no, tak mi się średnio podobało. W ogóle nie wiem, było z 9 osób chyba na sali w to piątek wieczorem. Tak więc krótkie metraże to absolutnie, absolutnie nikogo nie interesują. Ale byłem też w czwartek w kinie w bibliotece na Jagodnie, na takiej imprezie, którą robi Radek Pisula z Napisów Końcowych. No i tam był pokaz filmu Fateful Findings Neila Breena. Czy ty znasz takiego artystę?
Tak, kojarzę, wiesz, ja tak ciężko mi przypisać twórczość i twarz do nazwiska, ale nazwisko kojarzę.
To ja nie kojarzyłem, muszę przyznać. I okazało się, że to jest bardzo
jak
kultowy...
Jak Neil Breener czy Neil Brenner?
Neil Breen.
Okej, okay, no to może nie kojarzę. Wiesz, jak teraz ty mówisz, że nie kojarzysz, to ja muszę zaraz weryfikować, czy ja na pewno dobrze kojarzę, nie?
No, Neil. Nie wiem, to...
Breen. No dobrze, opowiadaj dalej.
No i to był film, który mnie trochę zaskoczył, bo jest to, no, myślę, że jeden z absolutnie najgorszych filmów w historii kina.
No to wcale się nie dziwię, że nie kojarzysz.
Ale on jest w tej kategorii tak nieudolnych, że aż zabawnych. Niezwykle zabawnych, muszę przyznać. To jest trochę jakbyś oglądał film zrobiony przez kosmitę, który tydzień wcześniej przyleciał, poobserwował trochę ludzi i mówi, ja teraz zrobię film o ludziach, nie? I tam oni coś tam robią, no to udajemy, że tam robią. No jest na YouTubie ten film, jak Państwo chcą. Ale to jest ciężkie. Pokazałem mojej żonie kawałek, to nie mogła się przestać śmiać, jak zobaczyła, w jaki sposób podłączona jest aparatura medyczna do pacjenta. To jest wszystko tak na odwal się zrobione, że to jest po prostu niesamowite. No i była rozmowa i w ogóle taka miła atmosfera była. Po sensie.
To ja kojarzyłem Neila Brennera, jak się okazuje. No, co prawda też w zasadzie tak go kojarzyłem, tylko z nazwiska to naukowiec jest, więc może stąd. Tak się wstrzeliłem fatalnie. No właśnie nie powinienem kojarzyć tego ziomka, który, bo on chyba jest taki nieznany, ten, którego ty żeś przedstawił.
Właśnie jest kultowym twórcą, absolutnie. Absolutnie, a mi to umknęło całkowicie. No tak jak, nie wiem, no ludzie robią sobie takie seanse takich jego filmów jak seanse The Room.
Tak, widziałem już właśnie po tych... On tak zresztą wygląda trochę jak ten gościu z tego, z Nerą. Jak on się... Wizo? Wizo, Tommy Wizo.
Wizo, tak. No rzeczywiście w tych jego filmach między nimi jest bardzo dużo podobieństw. Bardzo dużo. Tyle, że Neil Breen dużo tych filmów zrobił, nie? I jest podobnież, tak Radek mówił, że jest architektem w ogóle i on sobie zarabia jako architekt, a potem sobie robi takie filmy.
To państwo muszą zobaczyć, naprawdę, to nie da się tego opisać. No. W tym filmie, który trwa godzinę 40, nie ma ani jednego normalnego dialogu. Są tylko deklaracje i ekspozycje i cały czas powtórzenie. Nie ma żadnej normalnej wymiany zdań między ludźmi. No.
Jestem daleki od tego, żeby żartować z cudzego wyglądu, ale jak się wyświetli tego zdjęcia, tego Nila, to muszę powiedzieć, że to zdecydowanie coś z Tomem Wiseau go łączy, że oni mają bardzo, bardzo taką charakterystyczną rzeczą. Wyświetliłem go sobie, że on obok Eda Wooda oraz Tomiego Wiseau, dobrze się ma? Dobrze tak się wymawia.
Czy Wiseau?
Wiseau, okej. Okay. Jest stawiany w gronie najgorszych filmowców w dziejach kina.
Tak, tak.
To miło było to poznać. No.
A jak już jesteśmy o filmach, widziałeś film Buddy?
Nie, ale słyszałem, że recenzja taka na Filmwebie jest bardzo...
No dużo takich recenzji. Nie najlepsze.
To jest taki klasyczny film, który ma bardzo dużo dziesiątek i bardzo dużo jedynek. No to się je wykreśla.
Na Filmwebie jak się kliknie w ten, no, gdzie pokazuje wykres, jak rozłożone są oceny, to tam po 60% 10 na 10 jest.
No, tak. Ale to dobrze, no wiesz, to ważne jest, żeby trafić w gust widza, nie? Jeżeli 60% widzów, którzy obejrzeli ten film, jest tak bardzo zadowolonych, to znaczy, że film budzi jakieś emocje. Chyba taki powinien być film, nie? Myślisz, że ludzie, którzy nie byli na filmie, oceniają go?
Nie, myślę, że, no, że fanbaza ocenia od razu, no, bez weryfikacji.
Aha, znaczy, że nie obejrzeli filmu, bo ja myślałem, że fanbaza bardzo zadowolona jest po prostu z filmu.
Może obejrzeli, ale no ja nie oglądałem, więc się nie wypowiadam. Chciałem Remigiusza namówić, ale powiedział, że nie pójdzie.
No, nie a, to wiem, kolega,
a to duża rzecz w sumie. To jest pierwszy film kinowy polskiego youtubera.
Ja się deklarowałem, że pójdę. No, ja jutro w samochód idę odstawić do mycia. To może nie znajdę nic ciekawszego w kinie. To zawsze trzeba poczekać 2 godziny. Zobaczę wtedy to dzieło sztuki.
To daj znać, jak będziesz. To ja też wtedy w środę rano musiałbym sobie pójść gdzieś.
Nie wiem, ale to tak szkoda, jak już masz ten czas, żeby pójść do kina, to akurat... Warto by było wybrać coś, co może... Chociaż no to jest zawsze jakaś wiedza, nie?
To jest... Nie no, to uważam... Ja nieironicznie uważam, że to jest ważna rzecz dla branży.
Możesz mieć rację.
A przy tym może być zabawny podcast z tego.
No tak, to prawda. Tak, masz rację. To jest rzecz, którą wypadałoby obejrzeć nawet z naszej perspektywy.
No,
i nawet jeszcze bardziej, bo ty jesteś taki filmowy dużo, dużo bardziej niż ja.
No możliwe. Chociaż no, też nie mam jakiegoś takiego oparcia na ten film, ale to zobaczymy. No, zobaczymy. Czy państwo by byli zainteresowani? Proszę dać znać. O, ja się nie chwaliłem, bo byłem na badaniach, o tym mówiłem. Takich co roku robię sobie takie badania. Mhm. I proszę państwa, mam bardzo dobre wyniki. Rekordowo dobre w tym roku, muszę przyznać.
Tak? Co, w szczególności cukier. Takim gigantycznym.
Czy gigantycznym takim? No, trochę schudłem.
No ty nie byłeś wielce ważącym człowiekiem. Ta strata, którą ty żeś zaliczył, jest dosyć duża moim zdaniem. Ile tam? 10%, 15% schudłeś?
Jezu, ważyłem w szczycie 104, schudłem 20 kilo. Teraz, to 84 teraz mniej więcej. Trzymam się do wagi.
To 20% prawie, to dużo jest.
To dużo. I cholesterol niski mam, bo poprzednio jak się w zeszłym roku badałem, no to pierwszy raz miałem tak na skraju normy, że tak delikatnie przekraczało normę, co już było super, a w tym momencie mam w takim środku, normy i cukier też spoko.
Gdzie ty się badasz? To są jakieś badania krwi?
W diagnostyce. Możesz sobie, znaczy jest ileś tam laboratorii, jedna z tych firm nazywa się Diagnostyka. No i po prostu my to zawsze robimy tak, że tych punktów pobrań jest dosyć sporo, więc jest zawsze blisko. możesz badać się u siebie w domu. Znaczy możesz sobie zamówić taką usługę, że przyjeżdża ktoś z firmy i pobiera ci na przykład w całej rodzinie krew. To moi znajomi korzystają z tego, mają dzieci, mówi, no ile to targać te dzieci, coś, a tak to wieczorkiem ktoś przyjedzie w domu, te dzieci nie krzyczą, bo są w domu, jak ktoś im igły wbija. I takie opcje też są. No ale to ja
i potem na podstawie tego pobrania krwi są oceniane te wszystkie.
Tak, tak.
No to jest niegłupi
krwi,
pomysł. To
może... kału, moczu.
O, się, to też pobierają w domu?
No to ty musisz im dać pojemnik.
Kłopotliwa sprawa. Obcemu człowiekowi.
No ale to tak wiesz, nie tam, że z ręki do ręki. No jest to dość cywilizowany sposób przekazywania kału w tym świecie, proszę państwa. Więc tym się zajmuje głównie moja żona oczywiście. No ale tam są takie rzeczy typu badania dla chłopa po 40, nie?
Nie wiem,
i tam już masz wszystko i masz już siebie.
I
masz już, nie musisz się zastanawiać, bo skąd masz wiedzieć, jakie badania ci są potrzebne, nie?
No nie masz pojęcia.
No prawda. Możesz pójść do lekarza i on ci powie, co tam trzeba zrobić, no ale takie regularne badanie się to jest dobra rzecz, bardzo dobra. Polecam państwu raz do roku takie profilaktyczne badania. Dużo szybciej można różne rzeczy wyłapać.
Ale to powiedz mi, bo tam o ile pobranie krwi jest dla mnie zrozumiałym mechanizmem, można to zrobić w placówce, można to zrobić w domu, jak się okazuje, co może być najwygodniejsze z tym. Mhm. I potem co z tą krwią? Idziesz z tą krwią do kolejnej placówki i oni tam...
Przyjeżdża ktoś do ciebie do domu, to ci pobiera tą krew i zabiera ją. Ty nic więcej z tym nie robisz. I potem dostajesz tylko dokument i ten dokument sprawia, że ty możesz na stronie internetowej tam następnego dnia już sobie sprawdzić te wyniki. I masz te wyniki. No i te wyniki są tak, że masz wynik i masz obok informację, czy jesteś w normie, czy jesteś nie w normie. Po drugie, jeżeli coś jest... tam masz informację, co jest nie tak, możesz od razu u nich sobie skonsultować to tam za opłatą, nie? Okay. No ale możesz iść po prostu z tym do lekarza rodzinnego i niech on to sobie zobaczy, nie? Jeżeli coś jest nie tak, coś jest niepokojącego. Jeżeli masz te normy, to jesteś sam w stanie określić, no, czy coś się dzieje, nie? Ale w ogóle lepiej to skonsultować z lekarzem.
To sobie zrobię coś takiego w takim razie. Skoro to jest takie proste, zwłaszcza jeżeli ktoś przyjeżdża pobrać krew,
tak, to jest super rzecz. No to moi znajomi, którzy mają dzieci, to serio, znaczy to w sumie to dwóch znajomych tak robi, nie? Że to jest super, super chwalą. Nie wiadomo, że tam kosztuje coś, no ale...
No wiadomo, wolę zapłacić za to niż swój czas poświęcać na to, żeby dojechać, pobrać krew i to łatwo znaleźć online? Czy będę potrzebował od ciebie linka? Znajdę sobie.
Łatwo znajdziesz, diagnostyka.
Dobra, nie? To na pewno
zresztą skorzystam. Zobaczymy, bo musisz sobie zobaczyć, tych firm jest kilka, nie chcę tutaj jakby konkretnie, ja korzystam.
Jasne. Też no to mnie zaciekawiło, bo wiesz, no, muszę sobie zrobić prędzej czy później te badania jakieś tam.
Tak, proszę państwa, warto robić sobie badania, młodsi już nie będziemy. Czy Remigiuszu, coś u ciebie jeszcze, czy przechodzimy do imby?
No, w ogóle, co u mnie jeszcze? U mnie ta imba to w ogóle z Dragon Dogma to tam jest niezła jazda, tam są zwroty, to jest taka w ogóle historia thrillerowa wręcz. Co chwila są jakieś zwroty akcji w tej opowieści. O tym państwu opowiemy na pewno za chwilę, bo ja jeszcze mam kilka ciekawostek.
Tomów.
Od dłuższego czasu państwo mnie nakłaniali do obejrzenia takiego serialu Yellowstone, wyprodukowanego przez Kevina Costnera. I ja muszę przyznać, zabrałem się za niego rok temu i tak dotarłem do połowy pierwszego odcinka i tak pomyślałem sobie, ach kurde, jakoś to tak za wolno, to chyba nie dla mnie jest. I akurat przedwczoraj potrzebowałem sobie trochę odpoczynku zrobić od internetów na skutek tych dram różnych, po prostu potrzebowałem na świeżego, poświeżego powietrza nabrać, bo się za bardzo angażowałem. I siadłem sobie do tego Yellowstone i jestem chyba pierwsze dwa sezony obejrzałem już w całości. Niesamowity serial jest. Polecam gorąco, jeżeli państwo nie widzieli. On chyba jest na pewno na Sky Showtime jest chyba dostępny.
Sky Showtime jest i chyba nawet na Netflixie, ale nie wiem, czy
też prawdopodobnie
sezony.
Jest. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Kevin Costner to jest jednak gość. On zrobił dużo rzeczy w swoim życiu, między innymi Waterworld, za który jest krytykowany bardzo mocno. Ale też zrobił parę dobrych. I ten taki westernowy Yellowstone, to taki współczesny western, bardzo, bardzo dobrze się ogląda. No też taki trochę melodramatyczny jest, bo tam są relacje rodzinne, ale takie... To trochę przypomina mi... Był taki inny film o biznesie, gdzie ojciec rodziny prowadzi taką mocną ręką rodzinną firmę i bardzo jest to popularny serial i on jest na HBO, Sukcesja chyba się nazywa. Mm-hmm. I ma to taki, ten Yellowstone ma taki vibe sukcesji tutaj zdecydowanie, tylko się odrobinę więcej strzela, no bo to kowboje, wiadomo, i się na koniach jeździ, więc oprócz tego, że są takie bardzo sensacyjne tam sytuacje, no to jeszcze można sobie popatrzeć na widoki i można tak pomarzyć o tym takim romantycznym, trochę kowbojskim życiu za garść pieniędzy, żeby mieć tylko miejsce do spania i rano wypasać krowy. Więc mama, jest tam taki romantyczny, wiesz, to jest takie
nie
coś,
wiem,
co...
Wypasanie krów, nie wiem, czy jest tak blisko słowa romantyczny.
No, wiesz co, to jest taka...
To zależy dla kogo, nie? Jakby...
Ja uważam, że w tym trochę romantyzmu jest, że być może nawet w obliczu tego, w jakim tempie dzisiaj żyjemy, to taka chwila spokoju przy prostej, powtarzalnej robocie, gdzie masz do czynienia z przyrodą, ze zwierzętami, to jest coś, co może trochę człowieka, nie wiem, wypionować może, że być może tęsknimy za takimi prostymi rzeczami. Mm-hmm. I to tak. W tym filmie to się tak przebija. Ja mam, moja cała rodzina pochodzi ze wsi i jak ja byłem mały, to jeździłem bardzo często gdzieś tam na wieś i łaziłem z krowami. Oczywiście to nie jest jeżdżenie na rumaku ku zachodzącemu słońcu, ale gdzieś tam było w tym coś takiego, za czym można zatęsknić, takiego prostego właśnie. No. I ten film tak to pokazuje tam także, oprócz tych wszystkich dramatów, które tam wynikają z opowieści i z tego, że ktoś próbuje tą jego farmę wielką, to rancho przejąć. Ciekawe rzeczy. Bardzo, bardzo z ogromną przyjemnością obejrzałem. Zacząłem też oglądać te trzy ciała.
Problem
trzech ciał na Netflixie, ale jestem w połowie pierwszego odcinka, więc dużo, dużo nie jestem w stanie powiedzieć. Zapowiada się nieźle, jest takie tajemnicze jest bardzo, jest takie thrillerowe gdzieś tam. Miałeś okazję rzucić okiem, czy jeszcze ci
trzy, ja trzy odcinki oglądałem.
Jakie wrażenie?
Wrażenie takie, że już trzeci odcinek to już taka jest trochę forma spadkowa. Pierwsze, dość słabe efekty są w tym. Pierwszy odcinek jest super. To w ogóle tak, że tak pierwszy i drugi to jest, to tak miałem, że mówię, wow, no co ci ludzie tam tak narzekają trochę, no bo serial ma ogólnie dobry odbiór, ale tam wiele osób na pewne rzeczy narzeka i ten trzeci tak oglądaliśmy i tak czasami się tam patrzy na te, ty czytałeś książkę, czy ja tu będę spoilerował? Nie chcę spoilerować.
Nie, właśnie próbowałem tę książkę przeczytać, jak byłem młodszy i była dla mnie za trudna. W sensie za trudna. Taka była, tam za mało się działo, jak ja miałem takie potrzeby, żeby jednak jakiejś akcji doświadczyć. Tam jest dużo teorii, dużo o Bogu, dużo o nauce i połączeniu, właściwie łączeniu jednego i drugiego z tego, co rozumiem. Jakoś mi to nie weszło, ale pewnie się zabiorę za tę książkę później, zwłaszcza jeżeli serial mi się spodoba, to mi nie przeszkadza, że będę wiedział więcej, książki mnie ciekawią.
To prawda.
Może jakiś audiobook fajny będzie, pewnie będzie.
Pewnie już jest nawet. Więc na razie jest okej, ale taka tendencja trochę spadkowa, obejrzę całość, to dam państwu znać.
Okej. I z filmowych rzeczy jeszcze dla takich osób, które szukają taniej rozrywki, żeby się tam za bardzo nie przemęczyć, ale posiedzieć i pośmiać może momentami, wyszła taka remake może, albo nie wiem, trudno to nazwać inaczej, Wykidajło z Patrickiem Swayze, był kiedyś taki film, to był super film.
Mówiłeś ostatnio.
No, opowiadałem. No i teraz właśnie już ten film Roadhouse, który tym razem nie został przetłumaczony na Wykidajło, tylko pod takim tytułem, jest także w Polsce z Jackiem Gyllenhaalem, trafił na Amazon Prime. I obejrzałem sobie z żoną, no dwie godzinki trwa, taki bardzo, bardzo rozrywkowy. Ja lubię Jake'a Gyllenhaala bardzo, więc on w każdej roli mi pasuje. I ja wiem, że to jest strasznie banalny film, on ma chyba 6,2 na IMDb, więc nie jest tak źle.
Nie najgorsze ma to
jest, jak oglądałem, jak się zabierałem za oglądanie, to chyba miał 6,9, więc idealna dla mnie ocena, żartując zupełnie. I żeśmy sobie tak, to jest takie przyjemne, rozrywkowe dzieło. Tam też występuje ten znany gladiator z MMA, czyli, czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Conor McGregor. Tak. No i muszę przyznać, że tak gra w zasadzie cały czas jedną miną, ale ta jedna mina zdecydowanie pasuje do takiego psychopaty, którego tam odgrywa. Nawet interesujące. No takie, nie, interesujące to za dużo powiedziane. Takie, żeby się odpocząć sobie od rzeczy wymagających. Więc te rzeczy sobie pooglądałem. I mam jeszcze gamingowe historie. Zanim przejdziemy do Dragon Dogmy, jest jeszcze jeden tytuł, który się tam równolegle miał swoją premierę, czyli Horizon Forbidden West.
Aż myślałem, że powiedzieć, że Rise of the Ronin.
Nie, 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 to już mi nie starczyło czasu na to. Wyszło to dzieło na peceta i ja sobie kupiłem, potestowałem trochę i to chodzi tak niesamowicie dobrze, że aż napisałem na Twitterze, żeby ludzi zapytać, czy to jest w ogóle, czy to u wszystkich tak dobrze chodzi. To, jak ta gra wygląda i jak ona chodzi, to jest jakieś szokujące. I ludzie potwierdzili, że naprawdę nie trzeba mieć wybitnego sprzętu, żeby to chodziło dobrze. Ktoś mi zasugerował, żebym sobie sprawdził na Lenovo Legion Go i odpaliłem na tym i ustawiłem na niskich ustawieniach graficznych i trzyma stabilne 60 klatek tam, ani nie drgnie, a wygląda po prostu fenomenalnie na tym moim ekranie. Ja jestem w szoku, jak to dobrze zoptymalizowali. Ja wiem, że z pierwszą częścią były jakieś problemy, a teraz od razu na dzień dobry, ta gra wygląda tak dobrze, że to jest, ja się nie mogę uwierzyć momentami, jak patrzę na to, jak to wszystko się rusza szybko i ten...
No już na PlayStation dobrze wyglądało.
Tak, ale tutaj chodzi niesamowicie. Wrzuciłem na Twittera zdjęcia z raportem ilości klatek na sekundę. Kiedy ja pisałem o tym na Twitterze, tam miało 20 tysięcy graczy w piku, a teraz doszło do 40 tysięcy graczy w piku.
Bardzo dużo.
Tak, to jest duży przyrost. No, duży przyrost, zważywszy na to, że to jest premiera jednak z PlayStation i te gry, mimo tego, że są dosyć popularne, to potem przy premierach PC-owych nie sięgają tak mocno, ale to się rozkręca. Myślę, że ludzie tutaj taką pocztą pantoflową dociera informacja do ludzi, że to dobrze wygląda i dobrze chodzi.
Dobrze wygląda. Rzecz jasna... Przepraszam, dobrze chodzi, świetna walka, no ale mnie tam, pamiętam, wymęczyła ta fabuła straszliwie. Trochę taka archaiczna konstrukcja questów.
Fabularnie to jest problem, bo o ile w pierwszej części bazowało się przede wszystkim na odkrywaniu tajemnicy i ta tajemnica była budowana w bardzo ciekawy sposób, bo tam w zasadzie pierwsze miejsce, jakie odwiedzasz, to jest takie podziemia, w których ludzie, naukowcy popełnili samobójstwo i nie wiesz, dlaczego popełnili. To jest, wiesz, to trochę jest taka historia z przeszłości i próbujesz to odkryć i to jest coś, co buduje atmosferę. I w drugiej części zabrakło tej tajemnicy, a nie dołożyli tam czegoś, co by pogłębiało tę historię, bo ta Aloy jest taką bardzo prostolinijną postacią, bardzo naiwną i bardzo szlachetną, tak aż do bólu i do granic tolerancji wręcz. I to jest coś, co może być nużące. No, trzeba się pogodzić z tym, że to będzie takie... No, że ta postać jest, nie ma tego drugiego wymiaru, nie zaskoczy nas niczym przez całą opowieść i to może być słabe, ale technicznie...
Może nas zaskoczyć tym, że strasznie dużo gada.
Pamiętam, że w naszej rozmowie o tym, żeś tak wskazywał na to, że ona gadała.
Strasznie irytujące było.
Pamiętam. No to i tyle z moich wstępniaczków. Oczywiście ciężko przeżywałem całą historię z Dragon Dogma 2, ale to Borys nas wprowadzi po kolei w temat. Strasznie przeżywałem to też za dużo. To się strasznie wyświetliło dobrze, chciałbym powiedzieć, więc jakby trochę tam okładu na ten ból, który przeżyłem.
Dobrze, Dragon Dogma 2, proszę Państwa, inba, straszna inba zrobiła się z tą grą. Ja Państwu to w skrócie. Przedpremierowe recenzje Dragon's Dogma 2 nie informowały graczy o mikrotransakcjach zawartych w premierowej wersji gry. Nie informowały z dwóch podstawowych powodów. Jeden, bo nie było w tej przedpremierowej wersji tych mikrotransakcji. Wielu recenzentów nie dostało informacji o tym, że te mikrotransakcje zostaną dodane. Na przykład polscy recenzenci nie dostali tej informacji. Część recenzentów dostała osobny dokument opisujący te mikrotransakcje.
Ja wybacz, że przeszkadzam, bo to jest jakby ważny moment, bo dużo osób, wiem, że jest film w internecie, w którym Asmongold prowadzi rozmowę z kimś tam z Capcomu, bo nie miałem okazji tego przejrzeć jeszcze, to jakby ludzie mi piszą, o widać, tu jest dowód na to, że Maciaszek kłamie jak zwykle, że dostał, a nie mówi, że nie dostał. Otóż no właśnie to co powiedział dostał. Borys i warto się tutaj zatrzymać.
Nie dostałem.
No, tak.
Bo ja dostałem te wszystkie rzeczy.
Ale i tak tam tego nie było, żeby wszystko było jasne. W dokumentach, które żeśmy dostali i w Polsce recenzenci, chyba ci, którzy się wypowiadali, jakby jasno wskazują, że zabrakło tego dokumentu.
Już to mówię od razu. Ja dostałem review guide'a, przejrzałem te dokumenty i tam był review guide, był link do manuala, który jest po prostu na stronie Capcoma oraz cztery slajdy dotyczące spoilerów. Tam nic nie było. Ja je przejrzałem je, jak dostałem tego maila. I ja ci zresztą, jak wysłałem, to wysłałem ci kod i tylko embargo, bo tam nie było istotnych rzeczy, nie? Nie było. I jeszcze raz potem to sprawię. Jak wyszła imba, to ja mówię, o kurde, no. Może sprawdzę jeszcze raz.
Dla pewności.
Sprawdziłem, nie ma. Bartek Sieja z Komputer Świata potwierdził to też u wydawcy polskiego.
Że oni
wysłali tego dokumentu. Nie wiem, co ja mam w ogóle o tym myśleć, bo mamy tutaj takie kwestie, że czy co wielokrotnie mówiliśmy o tym, że recenzenci nie powinni się sugerować tymi review guide'ami, bo tam często są informacje o rzeczach, które będą naprawione w finałowym, w tak zwanym patchu day one, czy tam day zero, jak to się nazywa? Day one patch. I rolą recenzenta jest recenzować to, co dostał. Tą wersję gry, którą dostał, przy czym no jak ja bym dostał informację, że będą takie mikropłatności, bym przeczytał ten dokument, to myślę, że to jest ważna informacja. Że to jest naprawdę, że to dużo zmienia.
No to masz rację na dwa właściwie sposoby. Ja muszę przyznać, że gdybym ja dostał te dokumenty i byłaby tam informacja o mikrotransakcjach, to muszę się przyznać, że jest spora szansa, żebym tego nawet nie zauważył. Oczywiście nie dostałem tych dokumentów, więc mogłoby być różnie, ale ja też, to o czym powiedział Borys, dla mnie nie do końca istotne jest to, co tam jest napisane w tym. Mnie interesuje tylko i wyłącznie gra, którą dostałem i daty i godziny embarga. To jest wszystko, co mnie interesuje. Informacje na temat właśnie patcha, tego, co zostanie poprawione albo co się znajdzie w kolejnej wersji, to mnie zupełnie nie interesują, a większość informacji w tych review guide'ach to właśnie się sprowadza do tego, że jeżeli są jakieś niedociągnięcia, to są informacje, to poprawimy tam, to poprawimy i tak dalej. To mnie nie interesuje. Ja w ogóle bardzo rzadko jestem recenzentem. To chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat zrobiłem recenzję czegokolwiek.
Jak jesteś zadowolony?
Bardzo jestem zadowolony. Wiesz, to jest tak, jak jedni cię chwalą za to, drudzy cię ganią za to, to zrobiłeś coś dobrze. Ale nie, to jest, wiesz, bo to jest taka zabawna historia, bo ja nawet nie planowałem nagrywać recenzji. Bo przygotowałem sobie taki zestaw punktów, żeby pogadać z ludźmi na streamie. Te wszystkie moje materiały, które są na YouTubie, one są nagrywane na żywo. To nie jest tak, że to jest jakiś tam przygotowany materiał ze skryptem i tak dalej. Ja sobie po prostu rozmawiam i gdzieś tam po godzinie takich rozmów powiedziałem, a kurde, nawet fajna recenzja mi wyszła. I ludzie napisali mi na czacie, no pewnie, że fajna. Mówię, dobra, to niech to będzie recenzja. I to tak wrzuciłem i w zasadzie będę się trzymał tej opinii, którą tam zawarłem. Jak dla mnie ta gra jest taka, jaka jest, może nie 10 na 10, bo teraz już mam więcej godzin i to bym ewentualnie skorygował na 9 na 10, ale nadal uważam, że to jest bardzo dobra gra sama w sobie i będę bronił tej opinii i to jest główny powód, dla którego ja nie usuwam tej recenzji, bo uważam, że ona jest trafiona. To znaczy ona się zgadza z moimi przemyśleniami. Zresztą recenzje to są takie subiektywne bardzo twory. I to jest raczej materiał, który... Recenzje... Żeby dobrze rozumieć recenzję, to trzeba dobrze rozumieć recenzenta. Jeżeli mamy kogoś, z czyją opinią się wielokrotnie żeśmy zgadzali i mamy podobny gust, to jego opinia ma dla nas jakieś znaczenie, bo jest szansa, że się będzie pokrywała w przyszłości. I ja też mam tak, że jak szukam sobie recenzenta, to raczej takiego, z którym się zgadzam.
Zgodzę z tobą, Remigiusz.
Ja wiem, nie zgodzisz się ze mną? To byśmy dużo rozmawiali na temat recenzji.
No ja wiem, ale tutaj są te... W recenzji są rzeczy, które są obiektywne i które są subiektywne. Roland Barthes ma taką teorię punktum i studium. To jest bardzo. I tam są rzeczy, które nas dotykają emocjonalnie i które ciężko zmierzyć. Wiesz, każdy najgłupszy quest, gdzie ludzie go znienawidzą, może wywołać u ciebie jakieś wspomnienia z młodości, możesz uznać, że jest najlepszy, nie? To są emocje i my trochę ponosi nas to, nie? Jeżeli są emocje, to jest bardzo dobrze dla nas, gra się podoba, ale są takie rzeczy, za co ta gra jest na maksa krytykowana, które są mierzalne i to bardzo dobrze są mierzalne, czyli to, że ta gra ma dramatycznie słabą optymalizację na PC i na konsolach. I nawet na najlepszych sprzętach gra potrafi dramatycznie tracić klatki.
No to jest, masz rację, to jest ta część obiektywna, której ja nie jestem w stanie zweryfikować na jednym komputerze grając tylko i wyłącznie.
Bo licznik to, klatek, nawet, możesz.
Tak, ale nawet podczas mierzenia tego, nie, co się okazało, że faktycznie te spadki klatek są, ale ten frame pacing jest tak równy u mnie w tej grze, że ja nie zauważyłem nawet tego spadku klatek, a z reguły jestem bardzo czujny na tym punkcie. I to jest spadek klatek, który jest w mieście, i nie czyni to na moim sprzęcie tej gry niegrywalną. To jest, wiesz, delikatna różnica między tym, niezauważalna z mojej perspektywy. Ja odczuwałem tam spadki klatek, zresztą o tym mówiłem w naszym materiale wspólnym i w tym swoim podsumowaniu, które pierwotnie wcale nie miało być recenzją. Więc jakby podtrzymuję swoją opinię. Na podstawie tego, co miałem okazję testować, to ta gra wyglądała tak, jak o niej opowiadałem. I tyle. Jak wyszło mi w testach, że ten spadek klatek jest, to dograłem w końcowej części recenzji informacje na ten temat, że żeśmy to sprawdzili. Więc wydaje mi się, że tutaj się zachowałem uczciwie. Ewentualnie ktoś może być nie zgadzać się z moją opinią i do tego ma pełne prawo. Ale to też jest tak, że pewną zaletą robienia tego na żywo, czyli z komentarzami widzów, jest to, że masz zawsze informację zwrotną. I jeżeli coś nie pasuje, to od razu się do tego odnosisz i to jest bardziej dyskusja niż taki publicystyczny materiał. Ale to by można godzinami o tym gadać, a ty masz pewnie jeszcze całą listę rzeczy do powiedzenia, co tam się właściwie wydarzyło, nie? Więc opowiadaj.
Wiesz co, ja myślę, że zaraz sobie przejdziemy do tych DLC, o których jest cała... Właściwie wydaje mi się, że Inba nie jest tylko o... To właśnie to połączenie tego, że w grze single player jest de novo jakiś anti-cheat, płatne dodatki, które są realnie cheatami albo easy mode.
Ja o tym opowiem, bo tego, ja dosyć dobrze to przebadałem już później.
Tak. No. Plus słaba optymalizacja to spowodowało, że gra, wiesz, inaczej wygląda sprawa, jak masz super działającą grę, fantastyczną i wszystko tam jest okej i ktoś daje jakieś mikrotransakcje, to gracze machną ręką. Tutaj jest jeden za dużo czynnik. Obecnie gra ma na Steam 49% pozytywnych ocen i to rośnie. 30 tysięcy jest recenzji. W szczycie na Steam grało 227 tysięcy ludzi. 227 tysięcy.
Już mam teraz 228, bo sprawdzałem teraz.
O, no i już jest jeszcze więcej. Jak widać, Inba nie zaszkodziła zupełnie, wręcz no, chyba działa odwrotnie, bo coraz więcej osób gra.
Na Steamie. Są różne bańki. Ludzie, którzy oceniają grę i ludzie, którzy grają w grę, mam wrażenie, że czasami te bańki się nie stykają.
Grają na Steamie. Jak klikasz kupuj tą grę, to tam widzisz, że jest mieszane oceny, nie?
Tak, a nie, bo czekaj, bo ja źle powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że ludzie, którzy oceniają grę na YouTubie, czyli w komentarzach, nie zawsze są tymi samymi, którzy grają, bo ta grupa ludzi, która gra w tę grę, no to najwyraźniej, no wiesz, to 228 tysięcy osób to się nie wzięło znikąd, nie? To nie jest tak, że oni tam przez przypadek się znaleźli, wiedzieli, co kupują.
Ogromny sukces. Tak, gra na Steam kosztuje 295 zł, albo wersja Deluxe 339. Na PlayStation 5, na PSN-ie kosztuje 319 podstawowa, 359 Deluxe. Jakie mamy DLC? Przejdźmy sobie, bo mamy tam kilka
ja opowiem o tych DLC, bo to jest jakby znaczące.
Ja mam tu wylistowane, to możemy sobie przejść po kolei, nie?
Proszę cię bardzo, ja mam wylistowane te, które są moim zdaniem szkodliwe i powiem dlaczego, bo to też jest dyskusyjne jakby.
Dobrze. Sprzęt obozowy 13,51, jak ktoś napisał w komentarzu, bo można to DLC komentować, pay to sleep.
Tak, to się zgadza. To już opowiadam.
Co to jest?
To jest za każdym razem, kiedy rozbijamy obóz w terenie, a co jest bardzo istotne, korzystamy z takiego specjalnego zestawu, który umożliwia rozbicie tego obozu i on ma swoją wagę. Ta waga znacząco wpływa na obciążenie postaci, bo to jest dosyć ciężki przedmiot, więc te przedmioty, które kupujesz w sklepiku, są lżejsze. One wyraźnie wpływają na poprawienie jakości, bo to, ile jesteś w stanie udźwignąć, jest bardzo znaczące dla sposobu prowadzenia walki, dlatego jak długo możesz być w terenie, to jest znaczące, chociaż powiedziałbym, że szkodliwość tego rozwiązania jest raczej niewielka. Jest to pewnego rodzaju, to się chyba nazywa, to nie jest pay to win, tylko to jest taka nazwa.
Na P, Boże, mi też uciekło.
Że ona ułatwia po prostu życie. Quality of life. To są takie, to są takie rzeczy, więc przyjemniej się gra, mając ten lżejszy obóz. Wewnątrz gry można znaleźć kilka rodzajów obozów, ale żaden nie jest tak lekki, jak ten, który jest kupowany. Bo to są skiny oczywiście na te namioty, które tam rozbijacie, to nie ma dużego znaczenia, ale waga już tego ma dosyć znaczące znaczenie, zwłaszcza w początkowym etapie rozgrywki, który jest tak hardkorowy w porównaniu do reszty gry. Więc to jest dosyć istotne, ale szkodliwość, powiedziałbym, jest minimalna. Lećmy dalej.
Okej. Kolekcja dźwięków z pierwszej części, 13 zł 51 groszy. Myślę, że możemy to pominąć, bo to są po prostu...
Tak, kosmetyczne rzeczy, to też jest...
Tak. Przedmiot do wabienia harpi, 4,59. Ja to w złotówkach oczywiście. Okay. I dostajesz trzy sygnały dymne.
To już ci opowiadam. To jest w ogóle absurdalny przedmiot. Ja nie wiem, kto to kupuje. Myślę, że większość ludzi w ogóle nie wie, do czego ten przedmiot służy i jak go można wykorzystać. Otóż, proszę państwa, to jest gówniany przedmiot i to jest chyba to jeden z takich recenzentów, których lubię i których słucham, opowiadał o tym przedmiocie, że on nie wie, dlaczego on tam jest w tej grze. Można go znaleźć. On służy do tego, żeby harpie łapać. To rzecz jasna, one są potem łatwiejsze do upolowania, ale najważniejsze jest to, że po przywołaniu harpi w ten sposób można ją złapać za nogi i wlecieć gdzieś w jakieś miejsce, gdzie jest ukryta skrzynka. To temu służy, żeby zwabić harpię wykorzystać je jako formę transportu. I to mało kto wie.
Do lootboxa.
No, nie. Do zwykłej skrzynki, w której leżą dwie gruszki, bo to jest w ogóle, wiesz, te skrzynki często mają byle jaką zawartość. Ale nie, to jest absurdalny przedmiot. To jest raczej taki przedmiot dla frajerów, którzy nie wiedzą, co to jest i kupią na wszelki wypadek. Więc to nie ma żadnego sensu. Też szkodliwość jest niska tego akurat przedmiotu. Ja znajduję parę takich przedmiotów, że sprzedałem je, bo one są do niczego niepotrzebne.
Okej. Tak ostro frajerów.
Bo chodzi mi o to, że to jest do niczego niepotrzebne. Jak to kupisz, to nie wie, to wiesz. To...
Może z rozpędu, wiesz.
No właśnie, ktoś... no to nie wiem. No to...
Kolejny przedmiot za 9 zł. Serdeczny wisior.
No to wisiory są bardzo potrzebne w życiu. To jest też taka, ja nie wiem, czy te przedmioty akurat są w grze. W grze można znaleźć kwiaty. I kwiaty to... można oddawać postaciom innym, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. Żeby to mieć lepszą relację z postacią.
Coś takiego? Podarowanie go komuś pogłębia więź między wręczającym a obdarowanym.
Tak, to prawda. No, czyli NPC bardziej was lubi, ale jeszcze na razie nie miałem okazji zobaczyć, jak ta sympatia wpływa w jakikolwiek sposób na gameplay. Ja tam czasami, jak jakąś ładną dziewczynę spotkam, to jej kwiaty daję, bo mam zawsze, noszę ze sobą kubiet. Jak się mówi?
Kobietę.
Bukiet kwiatów.
Ambiwalentne kadzidło szczeliny, to jest zmiana upodobań pionka, 9 zł.
To jest nic, przedmiot absolutnie nic nie warty. Można go łatwo zdobyć w grze i kupić go można za walutę, którą się w grze zdobywa. I to jest... No nie ma to większego sensu. To jest istotne podczas kreacji postaci. To, w jaki sposób nasz pion, nasz pomagier się zachowuje, jak mówi, w jaki sposób głos się zmienia, to nie jest... To jest kolejna taka rzecz, jak ten przywoływacz harpi. Jak to kupisz, to jesteś się dajesz ściągnąć. Wydajesz pieniądze z rozpędu, nie wiadomo po co.
Prowizoryczny klucz to Gaol 4,49 złociszy. To jest ucieczka z więzienia, dobrze rozumiem?
Tak, to jest karta ucieczki z więzienia. Trochę Gaol to w ogóle jail się. Oni mówią jail, ale jest napisane Gaol, bo to jest taką archaiczną angielszczyzną wszystko tam opisywane. Też absurdalny przedmiot, bo można zdobyć ten klucz do więzienia, który na stałe jest w ekwipunku. I nie wiem, po co to wprowadzili. No właśnie tak, żeby ktoś rozpędu kupił. To się nie przydaje, proszę
państwa. No tam żebyś miał tych kluczy, trochę sobie kupisz tam.
Wiesz co, to jest jedna ważna rzecz przy tych przedmiotach, o których żeś nie powiedział na początku. Te przedmioty są bardzo często jednorazowe, to znaczy nie możesz kupić dwa razy albo trzy razy, więc kupisz sobie jeden taki kluczyk i to tyle.
Klucz jest, tak, jednorazowy. No,
więc, ale to nie możesz go kupić ponownie, nie możesz wydać kolejnych pieniędzy, żeby kupić drugi klucz albo trzeci, więc to niewiele zmienia.
Sztuka metamorfozy, czyli edytor postaci, 9 złotych.
Droga zabawa, bo postaci nie można zmieniać w żaden sposób, ale wewnątrz gry jest specjalna książka, którą można zdobyć, tanio się ją kupuje i można zrobić to samo przy użyciu tej książki. Ale to mi zajęło 50 godzin, zanim tę książkę znalazłem, zanim się zorientowałem, gdzie ją kupić, więc ktoś może uznać, że to jest jedyna szansa i powiedziałbym, że to jest bardzo szkodliwa akurat opcja, ponieważ gra jest tak stworzona, że możliwość edytowania postaci jest praktycznie niemożliwa. To od początku jest to tak zbudowane, żebyś nie mógł zmienić tej postaci. Ja uznawałem, że to jest taka hardkorowa mechanika, ale jednak ludzie czasami popełniają błędy i na przykład jeżeli wygląd postaci wpływa na jej udźwig, no to znacząco wpływa to na gameplay. I teraz jeżeli nie możesz zacząć nowej gry, jesteś skazany na tę postać, no to może ci się wydawać, że jedyna szansa, żeby naprawić błąd, który popełniłeś i żebyś nie zmarnował iluś tam godzin gry, nawet gdyby to było możliwe cofnięcie, to wydaje ci się, że musisz wydać pieniądze. To jest taka, powiedziałbym, że to jest taka mikrotransakcja, która jest szkodliwa i ona też jest nie możesz kupować tego w nieskończoność, ale to jest bardzo niewłaściwe podejście, zwłaszcza na tym wczesnym etapie gry, kiedy gracz nie wie, że to jest do zmiany, więc no takie, to już tak trochę może podkusić kogoś, żeby wydać pieniądze.
Czy to miała być hardkorowa mechanika, wyszła hardkorowa mechanika monetyzacyjna.
No właśnie, to jest wiesz, dyskusja na kolejny podpunkty naszej rozmowy, na ile te DLC wpływają na jakość gry.
Tak. Kryształ portu, znacznik lokalizacji 1351. To jest po prostu portal, tak?
To jest portal, ale też taki nietypowy portal. To jest tak, że w niektórych miastach, w zasadzie dwie takie lokalizacje znalazłem, są takie portale, które są na stałe umiejscowione i można przeskakiwać między nimi przy użyciu takiego specjalnego kamienia. Oprócz tego mamy coś takiego jak portale, które rozkładamy samodzielnie, czyli możemy gdzieś w terenie położyć i potem wrócić do tego miejsca przy użyciu kamieni specjalnych. Więc to ci dodaje jeden dodatkowy portal, który możesz umieścić w dowolnym miejscu i to jest coś, co zdecydowanie ułatwia zabawę, ale nadal musisz zdobyć paliwo do tych portali, czyli takie specjalne kamienie, które są nie do kupienia w sklepie. To jest taki mechanizm, który ludzie na początku, ja też nie wiedziałem do końca, bo ja też na początku, kiedy komentowałem pierwsze informacje na ten temat, polegałem na opiniach ludzi na Steamie, ludziom się wydawało, że to jest teleport. I to byłoby bardzo szkodliwe, ponieważ podróż w tym świecie jest w zasadzie trzonem tej całej opowieści. I jeżeli tą podróż można byłoby przyspieszyć i przeskakiwać, to by była absolutnie mechanika psująca grę. Natomiast to jest teleport, jeden dodatkowy...
Tylko do miejsca tego, gdzie wcześniej ustawiłeś ten kamień.
Tak. Możesz ten kamień gdzieś położyć i potem do niego wrócić, ale potrzebujesz specjalnego paliwa, które zdobywa się w grze, żeby ten portal, powiedzmy... Więc to nie jest taka aż szkodliwa mechanika, jak mogłoby się wydawać.
13,51 za portal w grze, dobra.
Nie dyskutujemy na razie o tym, czy mikrotransakcje są złe, czy dobre, tylko dyskutujemy o tym, jak to zmienia w grę. Więc ja tłumaczę dokładnie, jakie są.
To ja Państwu jeszcze przypomnę. Ja jako rycerz na białym koniu odmówiłem przyjęcia klucza do tej gry. Żeby nie było.
Ja nie wiem, czy już teraz...
Dobrze na tym wyszedłem? Dobrze.
Doskonale, ale zdaje się, że poprzednio żeś powiedział, że cię to po prostu nie interesuje, więc są namacalne dowody, że miałeś inne motywacje.
Były dwa powody. Po pierwsze, nie miałem czasu.
Rycerskość, a po drugie...
Nie będę ściemniał. Nie miałem czasu. Po drugie, ta gra pluje na Polaków, no. Mhm. I tak nie chciało mi się specjalnie. Zresztą nigdy nie mieliśmy planu, żeby robić odcinek o tej grze.
Tak.
Parę osób nam zarzuciło, że robimy odcinek o grze, a tam ja się nie wypowiadam, bo nie grałem. To nie było w ogóle, to był
wstępniak, który ja właściwie pogadałem bardzo dużo, tylko i wyłącznie.
Tak. Dalej mamy kamienie przebudzenia i to jest odradzanie się i kryształy szczeliny, czyli to jest jakaś waluta w grze, czy co to jest?
To już opowiadam. Te kamienie, które zapewniają odradzanie się, to jest bardzo ważny zasób w grze, niezwykle trudny do zdobycia i bardzo łatwo go wykorzystywać. I to, że on się pojawia w sklepiku, to jest duży problem, ale wydaje mi się, że dużo go tam w tym sklepiku nie ma. Chyba jest kilka takich kamieni, które można kupić, ale więcej niż jeden. Nie jestem pewny. To jest coś takiego, że jeżeli zginiecie w grze, to możecie się odrodzić od razu i wrócić do akcji, co niezwykle pomaga, zwłaszcza jak się walczy z ciężkim bossem i tuż przed końcem jego życia nagle was dopadnie, to macie szansę się ożywić i tego bossa pokonać. Ja parę razy z tego skorzystałem, ale miałem też inną historię. W grze występuje coś takiego jak choroba tych naszych towarzyszy. Oni potrafią się zarazić jakąś dziwną taką chorobą, po której dostają szału i mordują wszystkich dookoła. I któregoś razu położyłem się spać w niewielkiej wiosce i jeden z moich towarzyszy dostał szału. To opowiem Państwu od razu, jak go rozpoznać, żebyście wiedzieli, bo ja nie wiedziałem, teraz już wiem. I wymordował mi pół wioski, wymordował mi sklepikarzy tam, totalnie mi zrujnował to miejsce i wykorzystałem te kilka kamieni, które zebrałem, żeby ożywić część ważnych mieszkańców, czyli sklepikarzy, karczmarza, żeby ta wioska nadal mogła funkcjonować, żeby można było tam podróżować w miarę sensownie. No i to było bardzo trudne dla mnie doświadczenie, bo musiałem naprawdę mnóstwo zasobów wydać, na które ciężko pracowałem. Jeżeli mogę je sobie kupić poza grą, to ta dbałość o otoczenie traci na znaczeniu. To, że NPC ci giną, to w ogóle się nie przejmujesz tym, bo możesz ich łatwo ożywić, jeżeli wydasz na to pieniądze. I to jest taka mechanika, no... Ja prawie rzuciłem grę w diabły, jak mi wymordowali tę wioskę. Udało mi się to wyprowadzić na prostą, ale to jest takie, jak wiesz, że możesz zapłacić za to, żeby naprawić ten błąd, to bardzo kusi. To jest taka... Nie wiem, jak to nie jest mechanizm hazardowy, ale to jest trochę mi przypomina tą historię z Battlefieldem, że jeżeli damy graczowi możliwość kupienia magazynka dodatkowego w momencie, kiedy mu się kule skończą, to on jest większa szansa, że on skorzysta z tego. Bo wiesz, będzie w tym ogniu chwili, będzie miał taką silną potrzebę i wtedy emocje działają, a nie logika. I to jest dokładnie taka sama sytuacja, że ja już pod wpływem emocji chciałem za wszelką cenę ożywić tych ludzi i bałem się, że mi zasobów nie starczy i byłem gotowy wydać na to pieniądze. Czyli mnie rozbroiło totalnie.
Zgodnie z tym pomysłem, który rzucił wtedy do Battlefielda Riccatello, on się nazywał, który potem był szefem Unity.
Tak, świetny sukces chyba na każdym stanowisku.
Tak, mikrotransakcje pojawiają się tam, gdzie jest trudność albo stresująca sytuacja dla gracza.
I nie ma logicznego myślenia. No.
Okej. Okay. Ja też się bardzo cieszę, że opisy i nazwy wszystkich mikropłatności są pięknie przetłumaczone na język polski.
Jak też ludzie na to zwracali uwagę, po polsku gry nie ma, ale
żebyśmy... Przeciwieństwie do gry.
Gry, no.
Dobra, żebyś czasem nie...
Jeszcze jedną rzecz powiedziałeś tam na końcu, te kryształy szczelin, prawda? Mhm. To jest taka specjalna waluta, którą zdobywa się w grze, która pozwala nam sobie z tych szczelin wyciągać sojuszników. I to jest taka, ona jest dosyć dobrze zbalansowana wewnątrz gry. I jak ci się skończy i wylądujesz bez sojuszników, to masz duży problem. Musisz się mocno napocić, żeby jakoś tę grę kontynuować.
Poczekaj, Remigiuszu, ja tylko dopowiem. 500 kryształów kosztuje 4,49, a 1500 13,47. Więc jak masz tyle w portfelu, to nie jest taki duży problem.
No nie jest to taki duży problem, ale właśnie a propos tej sytuacji, która mi się zdarzyła, że jeden mój sojusznik dostał napadu szaleństwa, to mi wymordował wszystkich sojuszników, a ja miałem bardzo mało tych kamieni wtedy szczelin, bo akurat dzień wcześniej wynająłem nowych sojuszników i wszystkich straciłem i zostałem bez kasy. Na szczęście spotkałem gdzieś tam na drodze jakiegoś i sobie go zatrudniłem, ale to jest kolejna taka sytuacja, że znalazłem się w ciężkim położeniu i zakup tych kryształów mógłby mnie podratować. To jest po raz kolejny taka transakcja, która pozbawiona jest logiki, a pod wpływem emocji. Więc uważam, że te mechanizmy są szkodliwe, mimo tego, że nie można ich stosować nagminnie, bo tych DLC nie można kupować w nieskończoność, to mam takie poczucie, że one znacząco wpływają na grę, znacząco wpływają na naszą satysfakcję wynikającą z gry i można mieć odnieść wrażenie, zwłaszcza na początku, że wszystkie mechanizmy w grze są zrobione w ten sposób, żeby nam utrudnić podstawowe rzeczy, żeby nas skłonić do dodatkowych zakupów. I to oczywiście raczej nie sądzę, żeby ta gra była konstruowana w oparciu o tę myśl, ale można mieć takie podejrzenie, że parę rzeczy zdarzyło się w tej grze po to, żeby nas skłonić do wydatków. Nie trzymałbym się tej zasady, że to na 100% tak jest, bo ludzie, którzy mówią, że można zupełnie sobie spokojnie poradzić bez tego DLC, to mają absolutnie rację. Ja też jestem taką osobą, która sobie radzi bez tego DLC, natomiast można mieć takie wrażenie, że no, wydanie trochę pieniędzy ułatwiłoby życie w znaczący sposób w wielu momentach. Więc uważam, że wskazywanie tego DLC jako coś szkodliwego jest jak najbardziej zasadne. Z tych względów, o których opowiedziałem.
Znaczy, ja uważam, że projektowanie było jak najbardziej pod mikrotransakcje, bo to nagle nie wszedł ci jakiś wydawca z zewnątrz, bo to robi i wydaje Capcom.
No chociaż który oddzielałbym wydawcę i dewelopera, mimo że się nazywają tak samo.
No ale w sensie, dlaczego? Wiadomo, że to inni ludzie robią, a inni wydają, ale to jest jedna firma, mają jedną politykę. Tak. W innych swoich grach również mają takie chore mikrotransakcje.
No, to jest w ogóle inna historia. Tylko ja, bo ty mówisz, ja staram się unikać tego stwierdzenia, zresztą już po obejrzeniu materiału Grześka Wątroby też mam takie poczucie, że jednak wyraźnie powinniśmy oddzielać wydawcę od dewelopera. Nawet jeżeli to są ci sami, jeżeli to jest ta sama firma, to deweloper to jest ktoś, kto robi grę i raczej nie ma wpływu na te mikrotransakcje, ewentualnie wykonuje je z zalecenia
wydawcy. No, mówimy o tym, czy gra była czy to było tak, że na pewno skończyli robić grę, chociaż patrząc po stanie optymalizacji, to jeszcze nie skończyli. Skończyli robić grę, wchodzi wydawca i mówi, to macie zmienić, to macie. Nie sądzę, żeby to tak wyglądało. Patrząc na poprzednie gry Capcoma i patrząc, jakie są mikrotransakcje w ich grach, no to widać, że to jest spójna polityka robienia gry i zarabiania na niej.
No pewnie masz rację. To jest nie bez powodu te rzeczy się pojawiły zaraz po premierze. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna w tym, bo cały czas się toczy dyskusja na temat recenzentów, czy oni zrobili dobrą robotę, czy zrobili złą robotę. Ja cały czas mam wrażenie, że recenzenci oceniając ten produkt w takiej formie, w jakiej go dostali, wykonali dobrą robotę i dobrze to ocenili. Nie ze wszystkimi opiniami się zgadzam, bo różne mamy gusta, rzecz jasna, ale uważam, że tutaj nie została poczyniona jakaś duża, jakiś grzech nie został popełniony. Oczywiście, jeżeli ktoś miał informacje na temat mikropłatności i nie zauważył, no to jest jego nieuwaga i jego wina i to może mieć do siebie pretensje. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, która trochę zdradza politykę Capcomu, że informacje o mikrotransakcjach dla osób, które kupowały preorder, także były niezauważalne. To znaczy, jak kupowaliście tę grę przed premierą, to nie mieliście pojęcia o tym, że DLC się pojawi. Więc powiedziałbym, że ten zamysł z ukrywaniem DLC do pewnego stopnia nie jest taki bezzasadny. To znaczy zarzut o próbę ukrycia tego do ostatniego momentu nie jest taki bezzasadny, więc to nie jest tak, że Capcom tutaj grał w otwarte karty, a my jesteśmy ślepi, tylko Capcom nie pokazywał tego i graczom, którzy kupowali tę grę przed premierą, także tego nie pokazał. Więc tutaj oczywiście, że można wieszać psy na recenzentach, bo łatwiej na nich wieszać psy, bo oni są namacalni, widzimy ich i można ich skomentować i ich można oskarżyć o najgorsze intencje. Ale to nie do końca jest takie proste i oczywiste, jakbyśmy czasami chcieli.
Wiesz co, ja nie wiem, bo tam widziałem wiele recenzji i za samą optymalizację ta gra powinna dostać po dupie, więc ja mam takie wrażenie, że jesteśmy na jakimś takim etapie przejściowym, coś się kończy, coś się zaczyna i ewidentnie jest bardzo duży problem z recenzjami przedpremierowymi, że często jest taka sytuacja, że trochę po premierze dostajemy inny produkt niż dziennikarze mieli przed premierą i to jest taka sytuacja, która w jakiś sposób branża powinna zareagować. Ja nie wiem w jaki sposób, my sobie do tego później jeszcze przejdziemy, bo ja bym chciał skończyć ten wątek o mikrotransakcjach, bo jeszcze go nie skończyliśmy
właściwie.
Dobrze, przeskoczyliśmy. I do tego sobie wrócimy. Wracając do mikrotransakcji, my tutaj mamy bardzo niebezpieczny proces wsadzania za mikrotransakcje rzeczy, które były standardem do tej pory w większości gier i były darmowe. Standardowe funkcje gier, które przez lata były częścią podstawki, teraz zaczynają być płatne. Znaczy, patrząc na to i słuchając, co dają nam te mikrotransakcje, to ty kupujesz sobie Easy Mod, ba, nawet to jest w pewien sposób kupowanie kodów albo cheatów.
Tak, to się zgadza. To do tego by to się sprowadzało, że ja nawet wcześniej miałem to powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy, że kiedy kupujesz tę grę, to masz ją na wysokim poziomie trudności. Powiedziałbym, że to jest trudna gra i wymagająca. Kupując DLC dodatkowo, masz tę grę na normalnym poziomie trudności. To jest po prostu jakby płatność za niższy poziom trudności. To też bardzo jest niewłaściwe.
Ale co jest jedna z najciekawszych rzeczy, to jest to, że ty realnie w normalny sposób nie możesz zacząć nowej gry. Znaczy,
to jest dłuższa
cytując
historia, to wymaga,
komputer świat, że to jest jednorazowa gra. I oczywiście twórcy odnieśli się do tego i powiedzieli, że nie nowa gra plus, proszę państwa, nie mylić się, że nowa gra będzie dodana później. W tym momencie, jeżeli chcecie zagrać drugi raz, to musicie kombinować, czyli na przykład stworzyć sobie nowy profil na konsoli, skasować sejwy. Niektórzy mówią, że jak się kasuje sejwy, to może wejść 24-godzinny ban od Denuvo.
Tak jest.
Nie widziałem tego potwierdzonego, więc na razie to legenda miejska. Ale patrząc na te mikrotransakcje i patrząc, że jest Denuvo jakiś anti-cheat, to też jest kolejna rzecz, która jest koszmarna, że najprawdopodobniej korzystanie z modów będzie kończyło się banem.
Jest wielce prawdopodobne. Zresztą firma, która produkuje Denuvo, też wymyśla jakieś tam nowe systemy zabezpieczania gier przed modowaniem właśnie, między innymi. I to jest, no to już o tej chyba polityce, żeśmy mieli okazję rozmawiać w odniesieniu do jakichś tam poprzednich tematów, że o ile jakby doszliśmy już do takiego momentu, że gracz ze swoją własną grą nie może zrobić, co mu się żywnie podoba. Bo jakby doskonale rozumiem, że jeżeli gra jest multi, jeżeli jest kompetytywna, nawet jeżeli jest kooperacyjna, to żeby nie psuć zabawy innym graczom, to się utrudnia ludziom modowanie tego w jakikolwiek sposób. I to jest zasadne. Nie? Tak. Natomiast kiedy grasz sobie sam, grasz sobie tak, jak chcesz, to powinieneś mieć do tego absolutnie prawo. Jeżeli masz ochotę cheatować w grze, to jest twoje święte prawo. Jeżeli chcesz sobie wytworzyć 100 namiotów albo 50 teleportów, to jest twój wybór tylko i wyłącznie i że ktoś ci mówi, że nie możesz tego robić i jakby banuje ci grę single player, bo próbujesz, to jest przegięcie pały totalnie. I nie wiem, czy to jest w ogóle, czy to jest taka, wydaje mi się, że to w ogóle z Japonii taka kultura podchodzenia do dzieła, taka dosłowność tego dzieła nie wynika, bo to jednak firmy japońskie chyba mają takie skłonności, są prowodyrem tego typu pomysłów. Assassin's Creed też zabraniał oszukiwania?
No tam, no, nie wiem, czy zabraniał oszukiwania, ale też mikrotransakcje dużo było.
Tak, mikrotransakcje to jest cholera straszne.
W Unity chyba też nie mogłeś sobie stworzyć nowej gry, z tego, ale tu mogę się mylić, to państwo mi wyjaśnią mnie w komentarzach.
Ja opowiadałem parę razy o tym, że trochę reagujemy jak taka żaba powoli gotowana i ja się też sam dałem złapać. Ja, to nie jest tak, że ja jestem bez winy i nie widzę, że, jakby widzę błędy swojego postrzegania tego typu mechanizmów w grze. Kiedy na przykład w Assassin's Creed Odyssey pojawiły się mikrotransakcje, czyli można było kupować skiny albo można było sobie dokupić przyspieszenie punktów doświadczenia, to uznałem, że to właściwie nic złego się nie stało. Jak nie chcę, to nie kupuję i tyle. I gram sobie po swojemu, swoim tempem i nic się złego nie zdarzyło. Ale przez to, że ja akceptowałem i może dużo graczy zaakceptowało te mechanizmy, to dzisiaj ta granica jest przesuwana coraz dalej. Że zaczynamy dostawać opcje, które, tak jak powiedziałeś ty, że to, co normalnie było w grze, teraz nagle staje się płatne, że powoli małymi kawałkami się wybiera z gry to, co było normalne i zaczyna się to sprzedawać. I to jest taki proces, na który musimy bacznie zwracać uwagę i któremu musimy się opierać. No.
Powiedziałeś, że jesteśmy jak tam powoli żaba, gotowana żaba. My już jesteśmy ugotowani. Okno Overtona jest przesunięte na... Bo tam są okno Overtona, czyli to jest taka sytuacja, że powoli możesz przesuwać to, co ludzie zaakceptują bez jakiegoś tam strajku czy bez problemów. No i masz takie, że tam są takie rzeczy poprawne, popularne, rozsądne, akceptowalne, radykalne, nie do pomyślenia. I my jesteśmy na etapie, że ja 10 lat temu nie pomyślałbym, że takie rzeczy są w grze single player. Że my jesteśmy już... I teraz tak, dużo osób mówi, i to jest... Ja często się z tym spotykam. Tak. DLC jest, mikrotransakcje są opcjonalne, nie musisz z nich korzystać, możesz świetnie się dalej bawić w grze i właściwie komu to przeszkadza? No nie chcesz, to nie korzystaj. To jest prosta rzecz i to mówię ja, proszę państwa, gracz FIFA, ale się wstydzę, żeby nie było wątpliwości. I tak naprawdę... Ty możesz mieć, tak jak ty powiedziałeś, super doświadczenie, 10 na 10, fantastyczna gra, co ci szkodzą te mikrotransakcje tak naprawdę? A ja uważam, że akceptacja takich działań przesunie nam jeszcze bardziej tą tolerancję i właściwie tak przed podcastem się zastanawialiśmy, co jeszcze można wstawić jako płatne DLC do gry single player w pełnej cenie. To jest bardzo ważne, bo my nie mówimy tu o grze multi, która jest utrzymywana latami. My mówimy o grze single player, którą kupujesz za pełną cenę. Ja tam i ja myślę, że w żartach napisałem, że rozpoczęcie nowej gry za 300 zł.
No to jest coś, na co powinniśmy położyć wyraźniejszy nacisk, bo Borys o tym wspominał, trochę żeśmy żartowali z tego i też mówimy o tym w formie żartu. W Dragon Dogma 2 to, że nie można zacząć nowej gry, jeżeli popełnicie błąd przy tworzeniu postaci, to jest problem, ale to jest problem mniejszy. Jeżeli skończycie tę grę i chcielibyście sobie zacząć od zera, to nie możecie tego zrobić.
Nie ma takiej opcji.
Nie ma opcji wewnątrz gry, więc, a tak jak powiedział Borys, to jest niepotwierdzone, ale usuwanie, jakby manipulowanie plikami gry, nawet save'ami, może zaowocować jakimś banem od demo.
Na dobę, nie? Powiedzmy banem.
No, ale to jest też niepotwierdzona rzecz, ale to jest to
jeszcze jedna,
zajawka
jeszcze,
przyszłości to jest.
Jeszcze jedna rzecz. Nam w komentarzach na grupie ktoś powiedział, że skasował te save'y, zaczął od nowa i nie miał bana, nie? Więc to...
Okay. No może podejrzewam, że to ludzie też lubią jakby dokoloryzować trochę taką sytuację. Co nie zmienia faktu, że to nie powinno mieć miejsca, że musisz kasować pliki sam ręcznie, żeby móc zacząć grę od nowa. Jakiś.
To jest już ta sytuacja nie do pomyślenia. Masz grę, która jest gotowym produktem za ponad 300 zł i ona jest jednorazowa. Chcesz jeszcze raz? Kombinuj.
Wiesz, ja powiem ci tak, bo mówiliśmy o tej gotowanej żabie i mówimy o tym, że dzisiaj jesteśmy w stanie zaakceptować więcej. Wydaje mi się, że mechaniki i mechanizmy, które się pojawiają teraz, to one już były, próby były podejmowane wcześniej.
Oczywiście,
tyle,
tak.
Tyle, że próby były zbyt radykalne i się odbili, wtedy wydawcy się odbili od publiczności, bo protesty były zbyt głośne. Ja nie wiem, czy pamiętacie trzecią część Mass Effecta, gdzie dodatkiem była zawartość wycięta z wnętrza gry, czyli spotkanie z obcym, bardzo ważnym dla całej opowieści. Tego nie było w podstawce, tylko dlatego, że zostało specjalnie wyjęte i z tego zostało skonstruowane DLC. I o tym było głośno i ludzie bardzo, bardzo mocno protestowali. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest, że stało się standardem, tylko że to małymi kroczkami żeśmy byli przesuwani w tę stronę. I to, co się dzieje tutaj, w przypadku tej gry, ja jakby z jednej strony ja bardzo rozumiem opinię ludzi, którzy mówią, ej, przestańcie narzekać, nic się nie dzieje, bo ja też nagrałem eratę do tej swojej recenzji i z jednej strony ludzie mówią, że okej, no dobrze, w porządku, żeś to wytłumaczył, ale z drugiej strony też się pojawiają takie głosy, no i po co o tym mówisz? Przecież to i tak nie ma żadnego znaczenia, że to jest robienie z igły widły, tak się mówi, bo czasami się pomylę.
Tak się mówi.
Tak, z igły widły. Ja nie uważam, im dłużej o tym myślę i wiem, że są takie popularne głosy. Jest Asmongold, który się wypowiada, że to w zasadzie nie ma znaczenia żadnego. I owszem, to nie ma żadnego znaczenia. I owszem, jakby ja rozumiem tego filozofię, że jeżeli gry przegną, to po prostu w nie gramy i tyle. I to jest koniec myślenia. Ale no, wyraźnie widać, że ten kierunek, wiemy, w którą stronę zmierzamy i że te granice są przesuwane regularnie. I akceptując tego typu rzeczy, no przynajmniej powinniśmy głośno mówić o tym i to chyba robimy, ale to nie wiem, czy będzie miało wpływ na rzeczywistość. No.
Bo my mówimy o rzeczach, które dlatego są akceptowalne, bo być może wielu osobom nie przeszkadzają. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, no, to ostatnio Sven Winkel mówił na GDC, że to chciwość wydawców mocno psuje tą branżę. I ja znalazłem taki ciekawy, znaczy znalazłem, no wymyśliłem sobie taki ciekawy przypadek, żebyś na przykład miał, o to już taką terminologią blizzardową pojedziemy, wybór sylwetki. I na przykład masz grę, masz za darmo tylko babę, a grać chłopem $10.
I wcale się nie dziwię, bo chłopów jednak trochę więcej gra, więc byłaby większa grupa odbiorcza tego typu mikrotransakcji. Tak, tak, opowiadaj dalej, bo to ja wiem, że to może z Państwa perspektywy brzmieć jak absurd, ale naprawdę powoli w tę stronę zmierzamy i ktoś wtedy napisze, kiedy zostanie ta mechanika wprowadzona, no to co ci przeszkadza, czy grasz babą, czy kobietą, babą, czy chłopem? Graj sobie babą i będziesz miał od początku i gra nie ma płatności w ogóle.
A może to jest techniczne to jest rzeczy. Grasz na konsoli w 30 klatkach, jak chcesz 60? To $15.
No wiadomo, bo to ciężej takie 60 klatek zoptymalizować.
Ktoś to musi zrobić, dokładnie. Albo przykład obsługa pada na PC, $2. A co? No, ktoś też to musi ogarnąć.
Tak jest.
Swobodne zapisywanie gry.
O panie, to jest, przydałoby się takie DLC do Horizon Forbidden West, bo wydawało mi się, że na PlayStation było, na PC-cie nie ma, jest tylko autozapis.
Albo na przykład odradzanie, bo normalnie masz, no, zobacz sobie, taki na przykład Last Epoch, nie? Że tam w standardzie masz, to oczywiście mówię nie o tym, co jest faktycznie, tylko to sobie trochę wymyślamy, tą straszną historię i przyszłość straszną, że masz tylko tryb hardcore, a jak chcesz normalnie odradzać postać, to $5. Na
tak,
postać.
I ludzie powiedzą, kurde, fantastyczna gra w takim trybie hardkorowym, to dopiero są emocje, nie? I będą akceptowali, a jak nie chcesz, to nie graj, to sobie kup inną grę.
Więc, albo masz RTX płatny.
No tak, no to przecież trzeba dodatkowo zaprojektować. Wszystko można uzasadnić w ten sposób, niestety.
Więc dużo można, tylko ja nie jestem w stanie zrozumieć tego podejścia. Nikt ci nie każe za to płacić, bo to tak nie działa. My zapłacimy za to, ale później, jeżeli teraz to zaakceptujemy.
Tak, tak, zgadza się, bo ci, którzy dzisiaj to akceptują, ja rozumiem, po raz kolejny mówię, ja bardzo rozumiem, że to akceptujecie, ja też to w zasadzie zaakceptowałem, przechodząc tę grę, tam 70 godzin mam teraz w tej chwili, ale prędzej czy później pojawi się taka mechanika, której nie będziemy już w stanie zaakceptować, ale będzie już za późno, żeby protestować, bo już będziemy tak ugotowani,
już,
że już...
Już się pojawiło przecież to, że płacisz ekstra za tam 3 albo 5 dni wcześniej dostępu.
Tak.
To weszło.
Ale to weszło tak nagle.
To już jest i nikt z tym nic nie zrobił. No nie widziałem, żeby, nie wiem, streamerzy przeciwko temu protestowali i powiedzieli, nie, my gramy od dnia premiery prawidłowego. No nikt tak nie zrobi, bo każdy na tym zarabia.
To jest trochę jak Access Media, bo wiesz, dla streamerów to jest patologiczny system, bo żaden streamer nie będzie przeciwko temu protestował.
No oczywiście.
Bo on ma szansę być pierwszy. I ludzie, wiesz, to jest niestety taka sytuacja akurat z tym. Ja też dużo o tym myślę, ale to jest trochę tak ręka rękę myje, że z jednej strony streamerzy, youtuberzy powinni protestować, ale z drugiej strony oni wiedzą, że mogą pokazywać materiały wtedy, kiedy dużo ludzi jeszcze do tych materiałów nie ma dostępu. I to są wyświetlenia, to jest popularność na Twitchu, więc my tu jesteśmy współwinni w tej sytuacji. No ale nie będziemy protestowali, bo to jest korzystne. Okay. Ja mówię my, bo chcę być częścią tego.
Dobrze. To co my możemy zrobić, ja i ty?
Nie powinniśmy płacić za te wcześniejsze dostępy i powinniśmy zostać zapomnieni na YouTubie, bo byśmy nie mieli materiału wystarczająco.
Akurat
wcześniej.
My to dostajemy większość gier.
No tak, 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 ale wiesz...
Płaciliśmy za Starfielda, bo nie dostaliśmy od Bethesdy klucze i chcieliśmy zrobić odcinek.
Tak, płaciliśmy.
Więc nas to jakoś tam nie... Ale ja ci powiem, co można zrobić jako streamer albo jako podcaster?
Dobra.
Grać na streamie w gry dopiero w momencie, kiedy one premierują w normalnej cenie.
Masz rację, do zrobienia? Nie.
Nie.
Aha, spodziewałem się podchwytliwego pytania. Nie jest to do zrobienia, bo mimo tego, że streamerzy i youtuberzy, których łatwo wskazać palcem i tam wykląć z tego powodu, to ktoś do nich przychodzi wtedy, kiedy oni puszczają te materiały wcześniej. I mnóstwo ludzi przychodzi. I to nie jest tak, że streamer i youtuber jest jedynym winowajcą tej całej sytuacji. Bo państwo też mogą nie oglądać.
My to akceptujemy. To jesteśmy też winni temu. Absolutnie. Ja na przykład... Mógłbym teraz zadeklarować, że nie będę w takie gry grał przed premierą na streamie.
No i nikogo to nie obejdzie, pójdą
ludzie
oglądać.
Nikogo to nie obchodzi, ale ja przynajmniej będę taki drugi raz już dzisiaj na białym koniu.
To jest akurat taka zmiana, której samodzielne działanie, nie wiem jak szlachetne, nie zmieni zupełnie.
Remigiuszu, jak nie grasz w jakąś super grę, masz na streamie z 1500 osób. Jak grasz w jakąś super grę nową, to masz 1500 osób.
No i wiesz co, ja mam też trochę inną sytuację, muszę powiedzieć, i taką dosyć komfortową, bo jednak mogę pogadać o różnych rzeczach, tam zawsze jest u mnie jakaś grupa odbiorcza. Ja też w specyficznych godzinach streamuję, państwo nie mają za bardzo wyboru i muszą mnie oglądać, bo kto tam o 9 rano streamuje. Więc ja mam odrobinę łatwiej. Zresztą ja też nie jestem tak w 100% gamingowym streamerem. Ja dużo rzeczy robię poza gamingiem i szczerze mówiąc, ja też bardzo rzadko mi się zdarza, żebym ja super wszystkie rzeczy ogrywał na premierę, jak się tylko pojawią. Więc ja mam ten komfort, ale jest wielu streamerów, którzy w 100% bazują swoje streamy na grach. I jak jest nowa gra, to oni muszą pokazać, jak tego nie pokażą, to jest dla nich ogromna strata. To jest czasami strata granicząca w ogóle z zapomnieniem.
Czyli
więc bez wyjścia.
Ale jakbyśmy tak wszyscy streamerzy się skrzyknęli i powiedzieli, my protestujemy teraz.
No to zawsze by się pojawił jakiś, który by, wiesz, wyszedł przed szereg i on by skorzystał na tym. To taka sytuacja
jest. To może by dostał ten od widzów na czacie.
Może by dostał. No, widzowie też ulegają.
Może trzeba zrobić taki listę osób niewspierających takich
i tak na
praktyk.
Twitterze, jak ci, co grali w Hogwarts Legacy. To są streamerzy, którzy grają przed premierą.
Wiesz, ja w to nie wierzę. Absolutnie. Nie wierzę, że to się uda, nie wierzę, że można cokolwiek z tym zrobić. Jesteśmy straceni, ale do momentu... takiej wielkiej bomby, nie? Że wyjdzie jakaś gra, która przegnie wszystko, a wszyscy będą nahajpowani i będzie bardzo duża gra, która flopnie.
Wiesz, to jest, to trzeba też
nie
brać pod uwagę.
Nie, to też nic nie da.
No, ale wiecie co państwo, no to jest tak, że wydawcy też uczestniczą w jakimś takim dziwnym wyścigu. To znaczy, kto jest w stanie przegiąć więcej i zarobić lepiej, nie spotykając się z jakąś skrajną kontrowersją. I oni też się ścigają na szukanie najlepszego sposobu na wyciąganie kasy od graczy. Więc tam też jest taki rodzaj dziwnego konkursu, który się odbywa na naszych oczach. Wydaje mi się, że Dragon Dogma 2, że oni przegięli najbardziej, tym bardziej jakby podstawą tego przegięcia jest to, że w preorderach że nie było informacji o tym DLC, mimo tego, że gra była od dawna do kupienia i od dawna była do pobrania. Chyba była do pobrania wcześniej, czy nie? Tego nie pamiętam akurat dokładnie, ale, ale no, była do kupienia. Że tamtych informacji nie było, to jest szkodliwe. Ja w ogóle z takiej strategicznej perspektywy Capcomu, to bym wprowadził to DLC nie w momencie premiery, tylko jakiś czas później. Chyba tak z Tekkenem zrobili, że Tekken
ale
wszedł.
Najwięcej osób gra, może mają doświadczenie po prostu, że najwięcej osób gra na premierę i najwięcej osób kupi te mikrotransakcje na
premierę.
Pewno
to sobie przeliczyli. I wiesz, ja cały czas wracam myślami do tej opowieści, którą ja opowiedziałem i jeszcze inni recenzenci też, że pierwsze 10-20 godzin jest w tej grze najcięższe i to jest, a jeszcze wtedy przez te 10-20 godzin nie do końca wiesz, do czego służą te przedmioty, więc możesz mieć takie poczucie, że to mozolenie się z tą grą na początku można sobie ułatwić dokupując ten pakiet DLC. Więc może jakby to jest coś takiego, że no to też wokół tego, żeśmy się kręcili. Do jakiego stopnia mechaniki w grze są modyfikowane, żeby nas skłonić do zakupów, nie? No tego nie wiemy dzisiaj. Należy podejrzewać, że prędzej czy później to będzie coraz bardziej modyfikowane, żeby nas tak emocjonalnie podejść.
Okej. Wiemy, co zrobią streamerzy, czyli nic. Co powinni zrobić dziennikarze i recenzenci? Czy robienie recenzji gier przed premierą ma w ogóle jakikolwiek sens? Albo na przykład, czy jak teraz tyle recenzentów czuje się oszukanych, czy powinni zbojkotować przyszłe gry Capcomu na 2 lata na przykład?
Recenzenci, gdyby... Nie, no to jest też tak. To niestety...
No ktoś ci pluje w twarz, a ty mówisz, dobra...
Funkcjonujemy w patologicznym systemie. W takim patologicznym systemie, że jeżeli recenzent nie będzie robił recenzji, to widzowie pójdą szukać tej recenzji gdzie indziej, bo hype jest zawsze na jakąś grę i tam. Widzowie, znaczy gracze częściej szybciej wybaczają niż recenzenci, być może takie historie. Ja jakby, kiedy patrzymy na wykresy popularności Dragon Dogma 2, to możemy chyba spokojnie powiedzieć, że wpływ tej afery na sprzedaż gry jest niewielki, ale to trzeba by trochę poczekać, bo można też przyjąć takie założenie, że gdyby nie ta afera, to ta gra mogłaby się sprzedać trochę lepiej. Tego nie wiemy, jak to dokładnie wygląda. Więc no, ja myślę, że ci, którzy protestują, to raczej chcieliby wierzyć w to, że ten protest przynosi jakiś pozytywny skutek i Capcom odczuje to na własnej skórze. Ale oni wiedzą dokładnie, nie, oni na pewno odczuję. To mają jakieś... No tu jest taki liniowy wzrost popularności tej gry Dragon Dogma 2 od momentu premiery.
Nie, 228 tysięcy. Teraz jest ludzi gra, to jest bardzo dobry wynik, to jest duży sukces. To jest duży sukces. No ja myślę, że my możemy robić też coś takiego, że nie robić przedpremierowych recenzji na podcaście w ogóle. Nie ma to uzasadnienia w wyświetleniach u nas, o dziwo.
Tak.
To ja się przekonałem i stwierdziłem, że to już po tym Spider-Manie, że branie udziału w tym wyścigu trochę nie ma sensu. Jest zbyt obarczone dużym ryzykiem.
Masz rację, tak.
Po czasie, jak też ludzie przyjdą albo nie przyjdą.
Wiesz co?
Stawiam, że dla nowych albo dla małych kanałów to dostęp do takiej gry może być dużym boostem, no ale dla nas to już nie, to nie ma sensu.
Ja mam, wiesz, zgadzam się z tobą absolutnie, że nie ma się co spieszyć i ja też nie czułem się popędzany w przypadku Dragon Dogma 2. Natomiast jedyny powód, dla którego ten materiał się pojawił w takiej formie recenzji u mnie, to był taki, że się bawiłem w to na tyle dobrze, że bardzo chciałem o tym pogadać. To jest jakby jedyny argument. Oczywiście, że są takie podejrzenia, a Capcom ci zapłacił, bo to z tego się nie pozbędziemy, to będzie często powtarzane w internecie, bo
zapłacił?
Są ludzie, którzy... No nie, no skąd?
Mi nie zapłacił.
Nie zapłacił. Zresztą od ciebie dostałem ten klucz.
To
nie?
Prawda.
Ktoś, jeżeli zapłacili, to przejąłeś kasę gdzieś po drodze. Nie? No, ale są ludzie, którzy będą w to wierzyli, bo chcą w to wierzyć. Lubią wierzyć, że youtuberzy, że streamerzy, że recenzenci są sprzedajni, bo im to pasuje do światopoglądu. I okej, no to jest coś, z czym się musimy pogodzić. Natomiast ja się w tę grę bardzo dobrze bawiłem i chciałem o tym opowiedzieć. I po prostu i to jest powód, dla którego to się pojawiło tutaj.
To jeszcze jedną rzecz cię zapytam. Czy już po premierze, jak grałeś, zmieniło się coś w twoim doświadczeniu w grze? Czy na przykład gra zaczynała ci proponować w samej grze kupno mikrotransakcji?
Nie, ale to jest... Nie, sama gra nie, ale jakby świadomość tego, że te mikrotransakcje są, spowodowały, że to moje poczucie, że ja tak walczę z tym wyzwaniem, że wiesz, jestem w stanie... Że to straciło trochę na wartości. Że mógłbym zapłacić i mieć to łatwiej, a poświęciłem na to 6 godzin. I to jest taki dziwny rodzaj pozbywania się satysfakcji z tego, że jeżeli wiesz, że zmierzyłeś się z jakimś problemem, udało ci się ten problem przeskoczyć, zajęło ci to 6 godzin, ale wiesz, że mogłeś kupić jakąś tam jakiś przedmiot i na przykład zabić bossa w pół godziny, to te 6 godzin zaczynasz rozważać w zupełnie innych kategoriach. Bo tak naprawdę to nie jest tak, że ty poświęciłeś swój czas, tylko że poświęciłeś pieniądze swoje. Że wiesz, że to cię kosztowało realne... No, że to cię kosztowało pieniądze po prostu, że zmarnowałeś pieniądze. I jest to takie, muszę przyznać, że po tej całej aferze to raz, że nie podoba mi się ta sytuacja i trochę to mnie zniechęca do grania i pokazywania tej gry. To jest rzecz jasna. I druga,
ja uważam, mhm. że w ogóle pokazywanie tej gry w tym stanie, którym ona jest teraz, bez nowej gry z mikrotransakcjami, to jest to takie moralnie nie najlepsze. No.
Ludzie szukają motywacji do tego, żeby próbują się usprawiedliwić, że mówią, że jednak gra wewnątrz, sama gra jest dobra. Ja trochę w to wierzę, bo ludzie są tak, recenzenci to nie zawsze są takie szuje, co się dają na kasę robić. Czasami po prostu ktoś bardzo chciałby o tym powiedzieć, chciałby to pokazać i chciałby wierzyć, że to jest dobre i że to jest uzasadnione i szlachetne. Natomiast ja lubię gadać o grach, które lubię, bo które lubię grać, których się dobrze bawię i które dobrze rozumiem przez to, że dużo czasu w nich spędzam, a po prostu tę grę, mimo tego, że nadal uważam, że ona jest dobra, to już jej nie lubię. Ona już mi się nie podoba właśnie z tego powodu wszystkiego, co za tym stoi. Mhm. Gdyby nie było tak, to pewnie nadal miałbym ochotę o tej grze gadać, a tak teraz mam bardzo taki, mam jakiś niesmak w stosunku do tej gry. Nie? To nie jest tak, że ja mam jakieś tam super szlachetne, właśnie rycerskie skłonności.
Trochę jakby, masz. Ja uważam, że tak.
No być może, ale nie. Czuję wewnętrzny jakiś taki niesmak wobec tego całego procesu, który tu nastąpił i z tego względu nie mam takiej motywacji, żeby o tym opowiadać. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał tę moją recenzję, pierwszą, ten godzinny materiał, a nie tylko narzeka na to, że ja w ogóle zrecenzowałem albo powiedziałem coś dobrego o tej grze. Jeżeli ktoś to obejrzał, to wie, ile tam jest radości z opowiadania o tej grze, ile tam jest takich przygód, które opisałem, że to jest gdzieś tam mocno od serca, chociaż można mnie podejrzewać o różne dziwne jakieś tam powody. I dlatego mówiłem o tej grze, bo czułem silną potrzebę, żeby mówić o tej grze. Teraz już po prostu nie czuję i tyle. No.
Dobrze.
Ale ponarzekać mogę, także dzisiaj z przyjemnością z tobą porozmawiałem o Dragon Ball.
Dobrze, proszę państwa, ja mam do państwa pytanie. Bo ja bym chciał o jeszcze jednym temaciku porozmawiać przez chwilkę.
Ja jestem gotów na wszystko.
Ale pytanie mam do państwa. Co jeszcze można wstawić w grach single player jako płatne DLC czy mikrotransakcje? Ciekawi mnie to. Dla mnie najciekawsze, to właśnie, że gracie albo babą, albo płacicie pieniądze. Jak chcecie chłopem.
To jest bardzo dobre pytanie dla państwa. Jeszcze jednej rzeczy chciałem ci opowiedzieć. Nie wiem, czy słyszałeś, ostatnio była taka afera z firmą, która się nazywa Nexon. Nie wiem, czy ja o tym wspominałem. Ja
Nexon, na pewno jednym ze swoich, duża firma, Nexon. Nie?
Tak, to duża firma. Oni wprowadzają mikrotransakcje albo właściwie szanse na loot, zależne od tego, od twojej sytuacji jako gracza. Czyli jeżeli mieszkasz w państwie... Proszę?
To tak jak linie lotnicze? Że tam wykrywają, że jesteś na Macu, to masz droższe.
Nie wiem, być może tak jest. Ja nie wiem, jak tam to wygląda w innych aspektach takie biznesu.
Że ceny są tak pływające, nie wiem, jak to powiedzieć.
No, nawet nie chodzi o to. Ceny są takie same, natomiast szansa na to, że wylosujesz coś dobrego w tej skrzynce, co ją kupiłeś, jest mniejsza w zależności od tego, na ile cię stać. Jeżeli gra wykryje, że ciebie stać na więcej, no to ci zmniejszają szansę na to, że ci się trafi coś fajnego. Nie? To jest pierwsza rzecz. To bardzo interesujące. Jakby logika biznesu jest niezaprzeczalna. Druga rzecz, wyobraź sobie, że jak masz dużo przyjaciół na liście znajomych, to jest ci zmniejszana szansa na loot, ponieważ ty już tak masz kolegów, jesteś szczęśliwy, więc nie musisz dostawać prezentów.
Osobom wszystkich ze znajomych.
No, natomiast jak nie masz znajomych, jesteś samotny, smutny i jesteś przegrywem generalnie z tego powodu, no to ci zwiększają szansę na loot, żebyś znalazł inny powód, żeby zostać w tej grze. Tak. Ale są jeszcze takie mechaniki, które właśnie mogą być zastosowane w single playerze. Na przykład jeżeli jest szansa na trafienie obliczana na skutek, wiesz, jakoś matematycznie obliczana, nie wynika ze swojego skilla, to jeżeli nie kupisz mikrotransakcji jakiejś, to twoja szansa na trafienie jest zmniejszona. A nie jest to w żaden sposób zobrazowane w mechanice. Więc tego typu rzeczy też się mogą pojawić z czasem. Że jeżeli wydajesz pieniądze, to zaczynasz się lepiej bawić, nawet nie wiesz czemu. Zaczynasz lepiej trafiać, wiesz, ta gra lepiej działa, wiesz, to jest dużo takich jest mechanizmów, które można wprowadzić, które podświadomie ci pozostawią taki pozytywny impuls, że wydałeś na mikrotransakcji i teraz nagle wszystko lepiej wygląda, żona do ciebie się uśmiecha częściej, gra lepiej chodzi. Wiesz, to są takie podstępne mechanizmy, które mogą w nas zaszywać tą taką skłonność do wydawania pieniędzy i nie jeden na to wpadł. To znaczy, jak sobie wracamy do tego gościa z Electronic Arts i z Unity, to założę się, że ci psychologowie, którzy badają graczy, to biorą pod uwagę tego typu względy, żeby podświadomie zaszyć w nas skłonność do kupowania rzeczy. I są różne mechanizmy, które to będą wspierać.
Powiem ci, że jak myślę o tej branży, to czasami naprawdę taki mam stan beznadziei.
Jest coś takiego.
Nic nie jesteśmy w stanie zrobić z tym, co się dzieje. Nie podoba mi się, w jaką stronę to idzie. Ale odpalę sobie Red Dead Redemption 2 i mówię, no, jaka fajna gra. Potem mi się żadne gry jeszcze nie podobają przez to. Co w ogóle jest... No nie wiem. No
cieszę
no,
się, że jesteś szczęśliwym graczem.
No. Ja powiem szczerze, że no nie... nie no coś musi się zmienić. To, że tak powiem kolokwialnie, to jebnie. Marvel. Remigiuszu. No. Marvel 1943. Mhm. Rise of Hydra. I proszę Państwa, uwaga, wstęp. Podczas State of Unreal. I to jest taka impreza dla twórców gier korzystających z silnika Unreal Engine i jest to podczas innej imprezy, właściwie jest to część tej dużej imprezy, czyli GDC, największej konferencji dla twórców gier na świecie i tam na właśnie tym State of Unreal zaprezentowano, to właściwie nie wiem, ale mówią, że jest to gra Marvel 1943. Za grę odpowiada Skydance New Media i to jest taka firma, gdzie szefową jakby tego projektu jest Amy Hennig. Mhm. I to jest, proszę Państwa, deweloperka, która stała na czele projektu, który nazywał się Uncharted 2. Ona jest bardzo, to jest taka weteranka z krwi i kości. Znaczy ja Uncharted 2 specjalnie, bo ona w ogóle tam zajmowała się całą marką Uncharted, nie? Ale Uncharted 2 to dla mnie absolutnie jedna z najlepszych gier ever i to jest gra, która do dzisiaj się broni. I to, że ta kobieta stoi za tym projektem, właściwie jest szefową tego projektu, zaczynam ciepło o tym myśleć, a jak jeszcze dodamy do tego, że to jest single player, dzieje się podczas II wojny światowej, na razie widzimy z tego, co widzieliśmy, że dzieje się w Paryżu. Oczywiście mamy tam takie informacje, że będą 4 grywalne postacie, ale czy nawet 6, jeżeli dodamy tam jakieś dodatkowe, to zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie i różnorodnie, mam nadzieję, że gameplayowo.
Tak, zgadza się, bo mamy dwóch superbohaterów, którzy na pewno potrafią się poruszać sprawniej niż nasi naziemni ludzie zwyczajni, przeciętni. Też tak. Zaskoczyło mnie to, bo dwóch grywalnych bohaterów to bym jeszcze uznał, o to ciekawe, bo to i Pantera i Kapitan Ameryka, ale to jeszcze oprócz tego jest dwójka żołnierzy. Jest czarnoskóra, taka chyba z afrykańskiego pochodzenia żołnierka i jest też żołnierz też amerykański, też czarnoskóry zdaje się gdzieś tam. Jakby to, że postacie są czarnoskóre, to pewnie wynika z pewnych koligacji z Czarną Panterą, i to ma niewątpliwie ręce i nogi, bo wiem, że zwłaszcza też... Jak...
A tak, przepraszam, bo ja powiedziałem, że 4 i jeszcze 2. Nie, czterech mamy.
Czwórkę mamy. Ja zwracam na to uwagę za każdym razem, żeby skontrować te głosy, które mogą być zasadne, ale jeszcze w tej chwili może nie do końca trafione, że dobór bohaterów świadczy o jakiejś tam ideologii, czy jakichś tam przesłankach dodatkowych poza rozrywkowymi. Więc jeżeli chodzi o Annę Hennig, to bym się tym nie przejmował, bo tak jak powiedział Borys...
Czy to jest ideologia Make America Great Again?
No właśnie, jakby...
Jak jest tam Captain America, no to...
No, nie przykładajmy tej miary na dzień dobry, bo Uncharted 2 było zacną grą i być może się broni dzisiaj, ale wtedy, kiedy było zrobione, było absolutnie rewelacyjną produkcją.
Tak, to nic nie było takiego jak Uncharted.
Niepodważalne jest. A Hennig stała jeszcze za projektem niedokończonym Star Warsów, chyba dla Electronic Arts robiła, prawda? Pamiętasz
tak,
to?
Tak, i za Forspoken.
Za Forspoken też?
Była w dziale scenarzystów.
To się słabo, to akurat. No, to akurat. Nazwijmy to potknięciem. No to mam nadzieję, że kolejny krok w jej karierze będzie jednak widowiskowy. Polecamy bardzo serdecznie obejrzeć sobie trailer tego materiału, bo on jest dosyć długi, bardzo filmowy, bardzo ładny. Nie ma nic wspólnego z gameplayem, ale nakręca właśnie tak pozytywnie.
Ja polecam obejrzeć cały ten urywek z konferencji State of Unreal, bo tam jest trochę więcej pokazane. No i to, znaczy, to co oni pokazali, to jest animacja w silniku, tak mi to wygląda. I oczywiście zawsze jak, bo ja jestem oczywiście tutaj entuzjastą Unreala, sam powoli się uczę bardzo, nic nie zrobiłem od ostatniego, to gadałem, że coś robię, nie miałem czasu w ogóle, żeby posiedzieć nad tym, ale zamierzam. I jestem entuzjastą Unreala, ale na razie po pierwsze gry, które wychodzą na Unrealu, no nie dowożą tak jak nam obiecali. Po drugie nie ma jeszcze takich gier, które by, jak popatrzymy sobie na dema Unreala, nie wiem, czwórki nawet, czy trójki, które były premierowo pokazywane z tymi silnikami, to takich gier jeszcze nie ma. Więc to wygląda świetnie, ale to raczej bym powiedział, że w takiej jakości to tylko cutscenki.
To na pewno. A swoją drogą, a propos Unreala 5, czekasz na PUBG, na Unrealu 5?
Nie, gram już w PUBG, więc...
No to myślałem, że może wrócisz, żeby sobie przetestować i sprawdzić.
No to może sobie wrócę, ale to tak namawiasz mnie do po prostu, jakbym tutaj miał mefedron zaraz stan. Wrócić no, do wiesz, mefedronu, no.
Któryś z nas...
Już gram w FIFA, ile można, naprawdę.
Któryś z nas musi to przetestować, a ty wiem, że uwielbiałeś PUBG kiedyś.
Nie, więc... no przetestuję na pewno.
Dobrze, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.
Pa.